Cześć, witajcie w 94. odcinku podcastu Inside Baseball. Z Wrocławia mówią do was Mateusz Żarkowski, wpisz sobie coś w intro.
I Konrad Okoński, zakaz postoju.
A w dzisiejszym odcinku rozkminy. Kids Outrage.
O zręczności.
Strzyżenie emeryckie.
Systemy informatyczne na uczelnie.
Oraz newsy. Wiara bez recepty, o krok od odpustów.
Wyglądasz jak przez okno.
Miłość dziecka największym skarbem.
Zderzenie dwóch samolotów, nikt nie przeżył.
Jezus, przynajmniej nikt tego medalu nie obciągał.
Captain Obvious to the rescue.
Bank stop.
Ale w duszy jestem Żydem.
Samo dzieciobójstwo.
Zen jak sam skurwysyn.
Oraz kącik robotyczny, proszę dotknij moich pośladków.
I piłka w trybunę i after show. Dzisiaj psi klimat. Wiesz, co zrobiliśmy wczoraj? W naszym biurze. Wyszliśmy sobie na balkon, stanęliśmy i akurat wyszła kobieta z Golden Retrieverem i rzucała mu patyk. I staliśmy przez 15 minut i patrzyliśmy, jak ten pies lata za patykiem. Było idealnie.
Mam wrażenie, że to było jakieś takie postmodernistyczne.
Na zdrowie.
Że to było takie postmodernistyczne, że stoicie sobie z drinkiem i patrzycie, jak ktoś inny za was pracuje.
No, to było prawie tak, tylko... Tylko tak naprawdę wiesz, że wolałbyś być tą osobą, która rzuca temu psu ten patyk. To nie
myślałem,
jest praca, którą
psem.
Chciałbyś, żeby ktoś ci, za ciebie wykonał.
Myślałem, że tym psem.
Nie. Który lepiej biega. Być z psem niż z ludźmi. Psy są, wiesz, to są lepsze istoty. Geeks Outrage.
No?
Jeśli byłeś w internecie przez ostatni tydzień, to zauważyłeś, że ludzie zaczęli na nowo emocjonować się informacją sprzed ponad roku, że Scarlett Johansson będzie grała główną rolę w Ghost in the Shell'u hollywoodzkim.
No tak, no bo inaczej nikt by nie mówił o tym filmie. Podejrzewam, że ten cały outrage zaczęła kampania promocyjna tego filmu.
Może tak jest. Wyszło jedno zdjęcie. I teraz... Mamy z tym dwa problemy z całym tym outrage'em wielkim. Pierwszy jest taki, że ludzie chyba zapomnieli, jak bardzo chujowe były zawsze ekranizacje i ostatnie kilka lat po prostu nas rozbestwiło, że dostajemy coś, co szanuje materiał źródłowy.
No, bez przesady. Mieliśmy, wiesz, Batmany, mieliśmy Batmana versus Superman ostatnio.
No ostatnio było, znaczy nie widziałem tego, jeszcze nie będę się wypowiadał, słyszałem, że jest ekstra. I mój drugi problem jest taki, i tutaj moje myśli są bardzo mocno poukładane, bo widziałem YouTube'owy materiał, który mówił dokładnie o tym, co ja chcę teraz powiedzieć.
Ja chyba wiem, o czym mówisz, o tym kolesiu, tak? W kolorowych włosach mówił.
Nie jestem pewien, czekaj, muszę zobaczyć, co za filmik wrzuciłeś. Generalnie... Nie, inny koleś.
Tak,
ale mój drugi problem polega na tym, że Motoko Kusanagi jest robotem i ona ma robotyczne ciało i to nie jest problem, że oto ciało jest białe, naprawdę. Nie jest żaden problem. To jest najmniejszy problem filmu, moim zdaniem.
Znaczy, biorąc pod uwagę, że ona jest, zastanawiając się tylko tak krótko, że jest to ciągle jest to Neo Tokio, nie? Dobrze myślę.
Nie jestem pewien, może zmienili na Neo New York.
Ale jeżeli ona jest w takim MI6, powiedzmy, mhm, czyli w tych takich tajnych służbach, to fajnie by było, gdyby ona nie wyróżniała się z tłumu.
W sensie była jedyną białą osobą w całym Tokio.
Nie, tak tylko rozkminiam, że może jednak warto by było, coś w tym jest, nie?
No byłoby, ale z drugiej strony taki argument, którego użył ten koleś, którego ja oglądałem, to... że ten film, fani anime, wiesz, jest ich dużo, ale to jest jednak nisza i jeśli chcesz, żeby film się sprzedał, żeby było o nim głośno, to faktycznie musisz wsadzić aktora, który będzie pokaźny, nie? On tam dał jako przykład na przykład Prince of Persia, gdzie Jake Gyllenhaal tak naprawdę wypromował film, ponieważ ma nazwisko.
No wiesz co, ten film, który ja porzuciłem tutaj, on poszedł jeszcze krok dalej. Mówił, że w ogóle Hollywood się zmienił od ostatnich 10 lat. I przytoczył bardzo poważne przykłady, to znaczy w ciągu ostatnich 10 lat ilość aktorów pierwszoplanowych się bardzo mocno zawęziła.
W sensie jest ich mniej?
Jest ich mniej. Zauważyłeś to, że w sumie ci sami aktorzy dostają te same role?
No ale wcześniej to też byli ci sami aktorzy, tylko inni.
Nie, wcześniej było inni, miałeś dużo aktorów, dużo gwiazd, tak jakby, mhm, a teraz masz mniejszą ilość supergwiazd. No. Ludzi, którzy są bardzo często w tych samych, jakby w pewnych rolach i to powoduje, że oni są super gwiazdami, przez co wiesz, o co chodzi, że ty jakby tworząc film, tworzysz jakby level upujesz tą postać.
Tak.
Więc zamiast mieć armię takich ludzi na levelu, powiedzmy tam piątym czy szóstym, to masz nagle ludzi na levelu 20, tak?
Chcesz powiedzieć, że większość, że 99% dobrych ról jest trzymana przez 1% aktorów.
Tak, i głównie to z tego może wynikać też, że potem nawet tych słabych ról, bo ci ludzie, którzy są właśnie, jeżeli masz tam pięciu, powiedzmy, mężczyzn, którzy obsadzają na zmianę te same role i potem przychodzi jakąś tam właśnie kobiet jest jeszcze pewnie mniej.
Ale to, Mateusz, to jest fizycznie niemożliwe, co mówisz, bo filmów powstaje bardzo dużo i ludzie mają określoną ilość czasu.
Widziałem takie badanie, w którym porównali to w poprzednich latach. Musiałbym sobie to przytoczyć. Ja tylko mówię jedną rzecz, że jeżeli stworzysz aktorkę, wcześniej na przykład, pamiętasz, była, powiedzmy, Jessica Alba.
Pamiętasz,
bo ja już od pewnego momentu przestałem o niej słyszeć. Chociaż była gwiazdą, była znana i tak dalej.
No tak, ale ona była znana dlatego, że ona była super śliczna, a teraz jest już starsza. I teraz masz kolejne super młode, super śliczne aktorki, na przykład, nie wiem kto. Daj mi poszukać.
Właśnie.
Wiem, ta laska, która gra Wonder Woman na przykład.
Kto?
Ta chuda laska, która gra przypakowaną Amazonkę.
A czy to nie jest ta ze Szybkich i Wściekłych?
Tak, to jest ta.
Aha.
No co, ale to nie spodziewasz się, że to będzie całkowicie nowa dziewczyna.
Nie wiem, może coś jest w tym, co mówisz, natomiast bazuje też na tym filmiku właśnie, którym właśnie koleś przytoczył ten argument, że aktorów jest coraz mniej, głównie... dotyczy Skrobol.
To Skrobol.
Fajnie, że masz takiego zdychającego kota.
No trochę tak. Na zdrowie, Skrobol.
No, moja opinia jest taka, że jeżeli zrobisz super aktorów, to potem im jest łatwiej wypromować film, bo oni są mega popularni, tak? Tak jak... no i teraz masz właśnie problem, film, który jest średnio popularny poza niszą, jak Ghost in the Shell, chcesz go wypromować, co robisz? No wrzucasz tam Scarlett Johansson, która miałem wrażenie z kolei, że... Zobacz, że to są te same czasy, że Jessica Alba. I Scarlett przetrwała, a Jessica nie.
No, Scarlett przetrwała, ona jest tytanem. Tej kobiety się nie zatrzyma. Ona i ta druga Jennifer Lawrence. To jest dwójka tytanów kobiecych.
Nie, no Jennifer Lawrence jest niedawna strasznie, mi się wydaje.
No jest niedawna, ale jest bardzo, bardzo duża teraz. Jest dużo większa niż Alba, moim zdaniem, która była głównie, wiesz, na okładkach.
Alba teraz, czy Alba wtedy?
Wtedy.
No tak.
No ale nie wiem, wiesz co...
Z drugiej strony masz też takie postacie, które... siedzą niezmiennie na swoim żelaznym tronie i brechtają się ze śmiertelników, na przykład Tilda Swinton, która od lat siedzi na swoim żelaznym tronie i nie schodzi z tego miejsca.
No coś to masz tutaj rację, ale ona też, wiesz, ona też jest trochę nieśmiertelna z wyglądu.
Ale też z drugiej strony była, powiedzmy, kto? Keira Knightley, tak? Była Ellen Page,
spoko.
Tylko Ellen Page w pewnym momencie też się zakończyła.
No ona poszła trochę w polityczne rzeczy i nie wiem, czy ona gra w jakichś filmach teraz. Ja się na tym nie znam, ja nie chcę się o tym wypowiadać. To, co mówisz, może być prawdziwe, ale mam za małą wiedzę na temat celebrytów, żeby to potwierdzić albo zaprzeczyć.
No to prawda.
Wydaje mi się to mało tylko fizycznie możliwe, żeby ci sami aktorzy grali we wszystkich
to
filmach.
To ja sparafrazuję, a ja na ten temat wiedzę mam wątłą.
Ty, Tilda Swinton jest podobna do Kate Blanchett trochę. Do tej laski, co gra Galadriele. Z którą widzieliśmy z Moniką ostatnio dwie części filmu Elizabeth i był doskonały. Oglądamy filmy historyczne. Oraz Dumę i Uprzedzenie. Polecam.
To Keira Knightley z kolei.
Tak, bardzo dobry film w ogóle, bardzo ładny.
Tak?
Tak, tylko jest o uczuciach cały.
O co chodzi? Jak oglądasz cały film, którego nie rozumiesz ze swoim Aspergerem, Konrad?
Nie, rozumiałem go bardzo dobrze. Wkręciłem się mocno w ten film, stary. Zrozumiałem każdą postać, zagłębiłem się w głowę każdej postaci. Byłem tak strasznie wciągnięty.
Heathcliff, tak? To jest ten?
Nie, on się nazywał chyba inaczej. Ale najlepsze było to, że Monika się nie wciągnęła w ten film tak jak ja. Ja siedziałem, stary, jak na szpilkach i chwytałem ją za ramię, kiedy była ważniejsza scena emocjonalnie. Wydaje mi się, że robi się miękki na starość.
Wrzosowe wzgórza to
Withering Hills.
Withering Heights.
Withering Heights, właśnie.
Właśnie sobie wygooglałem, żeby sprawdzić.
To nie, tutaj był Mr. Darcy.
Pan Darcy, aha.
No. Mr. Darcy. O.
To skończmy to. W każdym razie, chcesz jeszcze coś powiedzieć o Gicie?
Nie, tylko tyle.
Moim zdaniem sytuacja jest bardzo prosta. Ten film wyjdzie i będzie kijowy, ale może naświetli coś dalej. Będzie miał dużo tanich efektów specjalnych i będzie tak jak jakieś tam 2-3 lata temu wyszło Lucy. To będzie kompletnie to samo.
Ale jedno, co ci powiem, to ten film nie będzie miał przynajmniej dużej poprzeczki do przeskoczenia, bo nie sądzę, żeby ktoś się spodziewał czegoś wielkiego po nim.
True.
Także może okaże się spoko. Zobaczymy. Nie wiem, może będą, wiesz, Władcy Egiptu.
Ja jestem mega przeciwny w ogóle. Znaczy mega przeciwny, mega sceptyczny do ekranizowania właśnie takich jakichś kultowych anime. Zwłaszcza, że więcej nie możesz wnieść. Te dzieła same w sobie są właśnie świetne, głównie dlatego, że one się prawie w ogóle nie zestarzały. Jak oglądniesz Ghost in the Shell'a, tą jedynkę, powiedzmy, tego pierwszego.
Ja bym widział dwa rodzaje wartości w robieniu takiej adaptacji.
No.
Jedna z nich jest, jeśli masz reżysera, który chciałby wziąć ten temat i pokazać coś, swoje własne ujęcie tego tematu i naprawdę, wiesz, naprawdę chciałby to zrobić, naprawdę ma pomysł. A drugie to jest po prostu zbicie kupy kasy na znanym tytule i pytanie brzmi, które z nich dostaniemy. Może oba.
Ale właśnie o to chodzi, że był film Ghost in the Shell.
Był? Ale,
no,
ale
animowany.
Animowany, no.
I on był bardzo dobry pod kątem...
Była
nie
bajka.
Tylko fabuły. Super. Była bajka. Ale ta bajka była nie tylko dobra pod kątem fabuły, ale też pod kątem ekranizacji. No, nawet Every Frame a Painting spuszczało się, jak ekranizowane jest właśnie, jak jest tam przedstawiony... scena cała przedstawiona.
Tak, tak jak wciągają cię w ten świat. To był też jeden z moich ulubionych odcinków.
I zastanawiam się, czy są w stanie coś takiego zrobić w ogóle w amerykańskiej adaptacji. Myślę, że nie. Myślę, że to jest skok na kasę.
Ja uważam, że byliby, tylko że to musiałby się tym zająć jakiś reżyser, który faktycznie czuje temat mocno. Tak sądzę. Albo nawet zrobić taką akcję jak przecież Blade Runner, który książka jest zupełnie inna niż film. Możesz zupełnie ująć inny temat w filmie. Możesz od innej strony całość zahaczyć. Wziąć jakiś mniejszy wątek i rozdmuchać go do głównego wątku filmu.
No dlatego tak myślę, że ten, nie?
No nie wiem, da się to zrobić dobrze, Mateusz. Jakbyśmy my usiedli we dwóch, to byśmy to zrobili. Dobra, idźmy dalej.
Zostawię to.
Chciałem zakończyć jakoś tak, wiesz, tak
pozytywną notą. Robokutasami byśmy rzucali.
Zrobilibyśmy 3-godzinną ekranizację tej erotycznej sceny na jachcie.
Z mangi, tak?
Tak.
Fajnie,
no mam dużo szkiców wykonałem.
Czy tam była ta sytuacja, tam była też ta sytuacja, co Batu się połączył z nią psychicznie podczas tego?
Tak.
I miał wrażenie, że kopulują w nim robaki.
Tak.
Tak, dobrze to pamiętam.
Ja pamiętam dokładnie ten cytat. On mówił: "Bue, ale jesteś obślizgła, a ślimaki w tobie kopulują, czy co?" Mam po prostu bardzo dobrą pamięć. Wcale nie czytałem tej sceny 15-16 razy.
O zręczności. Zupełnie inny teraz temat zahaczymy.
Idziemy z innej beczki.
O zręczności. Masz taką sytuację czasem, że kupujesz sobie jakąś rzecz, która bardzo ci się spodobała. Wydałeś kupę kasy, ale jesteś niezadowolony. Ja sobie kupiłem na przykład myszkę ostatnio i kosztowało wiele więcej niż zdecydowałbym się wydać, ale po tym jak ostatnie 5 myszek się rozwaliło mi w dziwnych momentach, przestały działać i tak dalej. Stwierdziłem, dobra, kupuję jakąś lepszą i się nie będę tym przejmował. Poza tym 90% mojego czasu spędzam z ręką na myszce. Ale... Czy programując, czy grając, czy robiąc coś, więc na serio to jest jakiś niewielki wydatek.
Ale ta myszka, którą zazwyczaj używałeś, to była taka A4X7, nie?
No to nie, jeszcze już była. Tamta się zepsuła też dosyć szybko.
No i tak, ja jestem na swojej trzeciej albo czwartej w tej chwili.
No właśnie, a ja kupiłem... Wpisałem sobie najlepsza myszka ever, PC Master Race 100% i tak dalej i ludzie polecali Proteus, nie wiem jak to, Logitech chyba.
Czy to jest taka myszka, która ma 1000 różnych odgałęzień i jest zrobiona z 40 różnych części?
Nie, nie, to jest inna trochę, ale ta jest bardzo spoko. Nieważne, kupiłem sobie myszkę, drogą myszkę i stwierdziłem, dobra, zwróci się, bo biorąc pod uwagę właśnie ile czasu ten, no to to nie jest tak drogo. Poza tym to jest sprzęt do mojej pracy i mogę sobie to usprawiedliwić i w ogóle warać się od tego.
Słyszę poczucie winy w twoim głosie mimo wszystko.
Nie, bo ja jestem, wiesz, wszyscy jesteśmy Żydami z jak to powiedzieć, z urodzenia, że tak powiem, więc tak naprawdę zawsze będziemy rozkminiać. Ja to mam po zającu też, nie?
Rozumiem, rozumiem. No w każdym tak. razie kupiłeś myszkę i jesteś zadowolony i całkowicie tak. nie masz wyrzutów sumienia. Ja muszę uspokoić skrobola. Będę cię batożył.
Czemu? Jestem batożony.
Musimy mu załatwić mikrofon ten jeden z tych razów.
I kupiłem tą myszkę i idę do domu i mówię, i tak już wiesz, już w drodze zaczyna się usprawiedliwianie w głowie, nie? Więc mówisz, że cieszysz się, jesteś zadowolony i mówisz, dobra, już kupiłem, będzie fajnie. Wchodzisz po schodach i Angela akurat niesie myszkę i... Chcesz jej powiedzieć na przykład, tylko uważaj, jak będziesz wchodzić, czy cokolwiek, ale nie mówisz tego, bo wiesz, bo przecież nie jest dzieckiem, nie? Ale 3 sekundy później ta myszka ląduje na ziemi.
Ale to jest dobra myszka, Mateusz, na pewno nic jej się nie stało.
Nie, no nic, bo spadła w pudełku i tak ciężko mi być złym na nie, się brechtał po prostu, bo jakiś czas temu zrobiłem gorszą rzecz, kupiłem dysk SSD, pojechałem go kupić, wypakowałem, żeby zobaczyć, czy wszystko się tam z nim zgadza i tak dalej. I jak tylko otworzyłem pudełko, to tak jak na filmiku z iPhone'em bodajże, wypadł mi ten iPhone prosto, ten dysk SSD prosto na ziemię. Więc Konrad, dlatego nie możemy mieć ładnych rzeczy.
Widzisz, ale gdybyś kupił dysk taki z talerzem, to prawdopodobnie by się zepsuł.
Ha.
Całe szczęście inwestowałeś w nowszą technologię. Także no, tak by się skończyło.
Moje podsumowanie takie, że możesz być... żonglerem, możesz być parkurowcem, możesz być akrobatą, ale kiedy przychodzi co do czego, to tak naprawdę ten dysk ci wypadnie i wiesz, cokolwiek będziesz trzymał i będzie to ważne, żebyś tego nie opuścił, to 3 sekundy później ląduje to na ziemi.
Nieważne jak dobry jesteś, prawo Murphy'ego dorwie cię wszędzie.
True.
Coś w tym jest.
Zgadza. Strzyżenie emeryckie.
Strzyżenie emeryckie zobaczyłem, kiedy przechodziłem koło twojego domu, koło fryzjera, który jest za rogiem.
No.
I zobaczyłem w oknie ogłoszenie, strzyżenie emeryckie, panie 15 zł, panowie 10 zł. I teraz ja chciałem ci coś powiedzieć o społeczeństwie, Mateusz. Ludzie dzielą się na kilka rodzajów. Są tacy, którzy chodzą i mówią, fuj, wszędzie jest tak dużo brzydkich, starych ludzi. A są też osoby, które biorą sprawę w swoje ręce i coś robią z tą sytuacją. Tak jak ten fryzjer, który stwierdził, jeśli starzy są brzydcy, to będę ich strzygł, żeby zrobić ich pięknymi i uczynię świat lepszym miejscem. Także bije brawo. Chciałem tylko powiedzieć o tym.
Jeżeli to są mężczyźni, to wiesz, tam wielu włosów nie ma do strzyżenia.
Właśnie.
W ogóle... Ja z kolei mam swoją fryzjerkę, do której już chodzę jakiś czas i też mam tak, że zawsze jak tam przychodzę, to... Szczerze, ten fryzjer się utrzymuje tylko na takich babciach. One tam przychodzą raz na, wiesz, na miesiąc zrobić sobie tam balejaż, zafarbować włosy, cokolwiek, mogą się wygadać i tak dalej. Uważam, że super sprawa.
No, myślę, że bardzo spoko. Widziałem w ogóle kiedyś przy podwalu, tam przy Jana Pawła II, przy Fosie, widziałem fryzjera, który przychodził z taką bateryjką i z maszynką i bezdomnym robił fryzury. Nie jestem do końca pewien, czy to był fryzjer, który przyszedł i robił im fryzury, czy to był inny bezdomny, który po prostu znalazł gdzieś maszynkę albo nożyczkę. Ale w każdym razie fakt jest taki, że wykonywał im te fryzury. I wszyscy mówią, wiesz, nie dawaj bezdomnym pieniędzy, więc może trzeba spróbować dać im trochę swojego czasu.
Nie, no nie możesz im dać ryby, ale możesz dać im wędkę, fryzurę.
Tak.
Bo fryzura jest w dzisiejszych czasach na wartość złota. Możesz im dać, wiesz, brodę i już mogą zakładać własny kanał na YouTubie, jakiś let's play czy coś takiego.
Albo kanał, na którym piją. Trzeba wykorzystywać umiejętności.
To by było super, zrobić kanał właśnie, w którym możesz wypić sobie z takim, z kierownikiem.
Wypić z kierownikiem. Ale gadaliśmy o takim kanale, gdzie koleś recenzuje, taki pan na ławeczce recenzuje różne alkohole. Kojarzysz?
Nie,
nie pamiętam, jak się nazywa. Jest taki facet, może ktoś nam powie w komentarzu, bo ja nie mogę sobie teraz przypomnieć. Na YouTubie jest facet, którego znaleźli YouTuberzy i zrobili dla niego kanał. I zrobili program, w którym ten koleś co odcinek recenzuje jakiś alkohol. Czasem mu mówią, wiesz, ostrzegają go, co dostanie, czasem go nie ostrzegają. Na większość narzeka, że jest słabe.
Kopsnidrina?
Chyba tak, Kopsnidrina, no.
Widzę. Wiesław Wszywka.
I on jest taki, on ma gadane w ogóle. To jest koleś, który, wiesz, nadaje się do tego, co robi. Jest urodzonym prezenterem.
Widzę to, no.
Także tyle ostrzeżeń emeryckich ode mnie.
2 miliony wyświetleń, widzisz. Super.
No. Ja nie wiem, czy ten kanał jeszcze update'uje, bo tam mieli jakieś problemy. Ludzie się burzyli, że wiesz, że wykorzystują biednego człowieka, niszcząc mu zdrowie dla naszej rozrywki.
O, bez przesady.
Ale nie słyszeli chyba o sportach ekstremalnych?
No. O sportach w ogóle. Systemy informatyczne na uczelniach.
No.
To mnie rozkminę naszła jakiś czas temu i... Co jakiś czas każda uczelnia ma swój system i robi innowacje swojego systemu informatycznego i są jakieś nowe właśnie elektroniczne indeksy i na to narzekają zawsze zarówno studenci, jak i prowadzący, bo wszystko się zmienia, jesteśmy, wiesz, nikt nie jest w stanie się do tego dostosować. Mhm. I zawsze jest coś źle, zawsze jest coś nie działa. My mieliśmy na przykład jakiś czas temu edukacja, nie? PWR Wrocław.pl i to jest ten cały system, on chyba jeszcze działa. Później jeszcze przyszedł popularny gdzieś tam JSOS.
JSOS?
Jednolity system obsługi studenta, z tego co rozumiem.
JSOS.
Jednolity.
Ale to w trakcie, kiedy ty byłeś na studiach, zmieniły się systemy kilkukrotnie?
No, wiesz co...
Czy to nie są drogie rzeczy?
Nie, no za moich czasów weszła edukacja i zniknęły indeksy papierowe, nie?
Wow. No.
Ja już pamiętam, że ostatnie chyba rzeczy nie miałem indeksu zwyczajnego i to było super.
Podziwiam.
Ale do czego dążę? Że mamy w Polsce bardzo dużo uczelni, nie?
No tak, jest.
I każda z tych uczelni musi mieć swój system informatyczny.
Muszą mieć osobne, tak?
Nie, no każda musi mieć swój po prostu, jakiś, który działa. Nie muszą być osobne. Musi mieć taki system.
No tak, no w sumie
jak
tak,
to działa teraz?
Na papierze wszystkiego.
Jak to działa teraz? Każda uczelnia ma swój system. Każda uczelnia płaci za swój system i go kupuje i tak dalej, płaci grubą kasę za to.
Tak.
Problem jest taki, że skąd idą te pieniądze? No z Ministerstwa Edukacji, tak? Z twoich podatków.
Tak.
Więc dlaczego każda uczelnia ma płacić za taki system osobno? I kupować taki system, skoro można by kupić jeden system i dać go, powiedzmy, za przysłowiowe darmo każdej uczelni.
No,
i zapłacić
ale nie możesz
za to
tego
raz.
Zrobić. Bo programista, który napisał ten system, nie chce, żebyś mu zapłacił raz i będzie z tego korzystało 400 uczelni, tylko on chciałby dostać 400 subskrypcji teraz.
No wiem, ale biorąc pod uwagę, jak to wygląda z punktu widzenia wydawania publicznych pieniędzy.
Faktycznie lepiej by było, gdyby uczelnia zasponsorowała team programistów, który stworzy system, który byłby własnością uczelni wszystkich państwowych, tak jakby. Gdyby państwo utrzymywało zespół programistów, państwowy zespół programistów,
PZP,
który pisałby programy dla całego kraju.
PZP, Państwowy Zespół Programistów.
Tylko, że w tym momencie, jeśli byłby państwowy taki zespół, to na przykład ojciec Ryzyk dostałby krzesło w zarządzie tego, ponieważ jest człowiekiem, który ma wpływy i może być w zarządzie czegokolwiek. I prędzej czy później wszystkie stanowiska byłyby obsadzone przez jakichś innych ludzi.
Czyli chcesz powiedzieć, że mielibyśmy katolicki system obsługi studenta?
Może tak było.
KSOS?
KSOS.
Dobra, zostawiam to dalej. To co, newsy? Przechodzimy do newsów.
Przechodzimy do nich, no. Możemy do nich... Czekaj jeszcze, zanim do nich przejdziemy. These are tonight's headlines. Miałem otwarty program, ale nie właściwą tonikę. Na zdrowie. Wiara bez recepty, o krok od odpustów. To jest seria rzeczy, które dostałem...
Pierwszą podesłał mój były student.
Tak? A ja dostałem na Twitterze od Barbary Joe Giżyckiej.
Widzisz, no to wszyscy znaleźli to swoim tym.
Dwie rzeczy, konsolatyna i misericordyna. To są dwa leki, które możesz kupić na stronie wydawnictwa Świętego Stanisława BM.
W ogóle strasznie mi się podoba, że to są leki.
To są leki.
Że one mają nazwę jak leki. Masakra tak. To jest.
To są leki, one są w opisie opisane jako leki. To jest konsolatyna, to lek duchowy. Jest to zestaw antydepresyjny po utracie dziecka. Jeśli stracisz dziecko, to możesz kupić sobie taki lek. Bo słuchaj, bo w skład tego wchodzi ikona Matki Bożej.
58 misericordyna. 58 no. Granulek dosercowych.
Tak, wiesz co to jest?
W skład tego wchodzi różaniec.
Słuchaj, ale jak kupujesz konsolatyny, wyobraź sobie, że straciłeś właśnie dziecko. Całe szczęście za 9,90 możesz kupić coś, w czego skład wchodzi ikona Matki Bożej, modlitewnik oraz najważniejsze, pojednanie z Bogiem, sobą i utraconym dzieckiem. Jedna sztuka. Jeśli stracisz dwójkę dzieci, podejrzewam, że musisz kupić dwie sztuki tego. Ja chcę kupić jedno i drugie.
W ogóle jest to całkiem kurwa drogie.
9,90 za konsolatynę.
Jak na kawałek tektury.
Ja mam jedno pytanie takie trochę językowe tutaj do ciebie.
No.
Jeśli się orientujesz, ach, muszę wybrać w jakim języku chcę.
Ja, biorąc pod uwagę, ja nie jestem chyba najlepszym osobą do pytania.
Nie, będziesz o tym wiedział. Misericordyna to lek duchowy, który sprawia, że dusza otrzymuje miłosierdzie. Ten lek sprawia, że dusza otrzymuje miłosierdzie, Mateusz. Objawia się przez pokój serca, wewnętrzną radość i pragnienie czynienia dobra. Jego skuteczność jest gwarantowana słowami Jezusa. Ja miałem kiedyś dokładnie te same objawy po spaleniu jointa, tylko mówię. Teraz mi powiedz, czy kojarzysz słowo misericordia skądś?
Nie.
Misericordia, jeśli sobie wygooglujesz w Wikipedii, to jest wąski sztylet, którego się używa, żeby wcisnąć go pomiędzy szpary w zbroi i dobić umierającego rycerza, który się męczy. Więc misericordyna to nie jest najlepsza nazwa na taki...
Naprawdę? Na taki ale lek. Fajnie.
No wpisuję misericordia. Chyba, że misericordia może oznaczać jeszcze coś, ale wydaje mi się... A nie, bo to może znaczyć cierpienie serca. Translate. Czy myślisz, że ma łacinę? Ma łacinę.
Dzielnica w Portugalii.
Misericordia. Miłosierdzie. Okej, to znaczy miłosierdzie. Zestaw zawiera różaniec, obrazek z Jezusem miłosiernym, ulotkę informacyjną. Teraz, jeszcze jedno ze zdjęć, które dostałem i też się znajdziesz w notkach, pokazuje reklamę na tramwaju albo metrze tej strony i właśnie misericordyny. Czyli generalnie jesteśmy tak jakby o krok od sprzedawania odpustów.
Ja myślę, wydaje, że przyszliśmy. Nawet przyszliśmy dawno na ten temat.
To jest tak hardkorowe, że to wygląda jak dowcip, ale nie wydaje mi się, żeby wydawnictwa był żartem. Ja generalnie kupuję oba te
ale leki. Tu jest...
I zrobimy analizę
papież
tych leków
Franciszek
dokładnie.
I misericordyna z Gdańska. Mhm. Nie, ja? to jest dowcip. Nie
zamawiam
powiem, że to jest dowcip.
Zamawiam to. Zamawiam te rzeczy, Mateusz. Obie. Koszt dostawy 9 zł. Nie ma sprawy. Czekaj, czy ja mam tylko jedną z tych rzeczy? Ja chcę obie. Obie są. Dobrze. 27,89
zapłacę. Nie, to jest dowcip na stówę.
Mobilne Muzeum Świętego Jana Pawła II i Faustyny Kowalskiej.
Historie z Minecrafta opowiedziane po Biblii. Biblia odpowiedziana w Minecrafta. Biblia dla Minecraftersów. Historie biblijne opowiedziane blok po bloku, tak.
Gdzie?
No, stary, to jest jakiś dowcip totalny.
Nie wierzę w to, Mateusz. Dlaczego mieliby reklamę na samochodzie?
Stary, tutaj.
Wyślij mi tego Minecrafta.
Gdzie? No masz.
Gdzie tu. Mi to wysłałeś?
No jako link dołączyłem.
Dobra, sprawdzam.
Oto niesamowity świat pełen ciekawych zadach niebezpieczeństw i cudów. Wejdź do ogrodu Eden, zobacz piękne wodospady i urzekające krajobrazy. Dołącz do Noego, który buduje arkę. Zobacz rozstąpienie się Morza Czerwonego. Oglądaj zburzenie murów Jerycha. Bądź świadkiem cudów Jezusa. Wszystko stworzone w Minecrafcie.
Wow, ale to jest prawdziwa książka. Możesz otworzyć wersję elektroniczną, zobaczyć kawałek.
Fuck.
Wow. Mateusz, ja to też muszę kupić, tylko to kosztuje 55 zł. Ja nie mam takich pieniędzy.
Tańsze niż Biblia.
Wow, no jest tańsze niż Biblia? Biblię możesz pewnie dostać za darmo, jest w każdym hotelu.
O kurczę. O nie! Bóg jest tu z tym.
Czym?
Z kluczem francuskim.
Co?
I on stworzył właśnie Adama.
A czy klucz francuski jest w ogóle obiektem w Minecrafcie? Kiedy ja grałem, to nie był.
No tu jest. Bóg stoi z kluczem francuskim i właśnie stworzył Adama.
Tutaj jest dużo takich rzeczy, Mateusz, których nie wiesz, czy to jest żart, ale ja obstawiam, że to nie jest żart, żadne z tego. Nic z tego nie jest żartem. To jest po prostu ludzie, którzy są na bieżąco ze światem i próbują dostosować Kościół do naszego świata. Tu jest na przykład, słuchaj, stworzyli muzeum Jana Pawła II w tirze i ten tir będzie jeździł i, nie wiem, woził łaskę chyba.
Nie, to jest prawda, stary.
Wiesz, no super.
Gareth Romines i Chris Miko są zaangażowani w nauczanie w szkołach podstawowych w Stanach Zjednoczonych. Prowadzą obozy naukowe, warsztaty i programy dla klas interaktywnych. Chris założył zaawansowany projekt nauczania firmę zajmującą się edukacją. To są twórcy tych historii biblijnych.
Patrz, dla nas to się wydaje dziwne, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że Kościół jest ciągle w średniowieczu trochę.
Ja mam wrażenie, że to jest jeden DPU tak zwany.
Patrz, Mark Lewards.
Dead Progress Unit.
Za 10 lat księża będą już karani za obmacywanie dzieci, będą już z powrotem godni zaufania i będziesz mógł kupić Mizerykordię w każdym sklepie i Kościół będzie nowoczesny i Bóg będzie miał bloga.
Blogi już są niepopularne.
Snapchat Move God.
Bóg będzie miał fanów na Facebooku, nie, już nie będzie Facebooka, nie, ale będzie odpowiednik Facebooka, będzie miał dużo przyjaciół, będziesz mógł właśnie bo Bóg będzie wrzucał zdjęcia na Instagram.
Będzie miał na czat roulette, będziesz mógł spotkać Boga. Jeżeli przekopiesz się przez 15
przez
kutasów.
Morze kutasów.
Mieszkanie położone koło morza kutasów. Przystanek 15 minut.
No ale albo zaleją nas Chińczycy i będą to małe kutasy, albo będziemy, wiesz, albo żydowsko i będą to obrzezane kutasy, więc tak czy siak coś się zmieni.
Ale zmiany są dobre, zmiany to są zawsze pozytywne.
To co, dalej?
Wyglądasz jak przez okno. Powiedz, o co chodzi, a ja w tym czasie będę zamawiał Mizerykordynę i konsolatynę. Bo ja nie żartuję. 30 zł to nie jest wystarczająco dużo, żeby mnie od tego, wiesz...
Jak dołożysz dwie dychy, to masz Biblię w Minecrafcie.
No wiem, ale chcę mieć te leki, Mateusz. Chcę mieć na półce dowód, że to się zdarzyło kiedyś. Rozumiesz to chyba?
Nie, ale... Nie.
Chcę mieć na półce lek na poronienie, który...
No ale on ma tylko 2,5 gwiazdki, to znaczy, że nie działa.
No nie wiem, może wiesz, może jak coś hejterzy. Ja zamierzam to sprawdzić... I zamierzam...
Myślisz, że to są ludzie, którzy hejtują to, że nie zadziałał lek na ich ten? Na poronienie?
Nie.
Czy na antyporonienie?
Nie czuję się pojednana z Bogiem.
Ale ja teraz nie będzie. Teraz bardzo źle weszli w ten. Bardzo źle weszli w ogóle w ten temat. Bo ta konsolantyna, czyli zestaw antydepresyjny po utracie dziecka. Mhm. No teraz tak jakby sami sobie strzelili w kolano, bo to się tak nie będzie sprzedawać, kiedy zakazali aborcji.
No wiesz co, ale ja myślę, że możesz to po prostu reklamować jako środek, który warto mieć na półce, jeśli jesteś w ciąży, na wszelki wypadek.
Na
wypadek, gdybyś stracił to dziecko, to będziesz miał gotowe pojednanie z Bogiem, takie jakby wiesz,
jak
w kieszeni.
Jak dziecko będzie niegrzeczne, zawsze możesz pokazać mu na półce ten środek i powiedzieć, jeszcze nie jest za późno.
No.
Tak, bo to nie musi być po utracie dziecka... Chyba przy poronieniu, tylko może to być w ogóle utracie dziecka.
No, jeżeli ogólnie utraciłeś dziecko, podejrzewam, że jeśli ono zginęło w wypadku jako dorosłe dziecko, to też się liczy.
Też się liczy? Czy także... konsolatyna wtedy nie... Czy ma jakieś skutki uboczne?
W tym momencie twoimi... Znaczy, zostajesz chrześcijaninem. W tym momencie możesz sprzedawać wszystkim ludziom, nawet takim, którzy mają dorosłe dzieci. Każda osoba kupi konsolatynę na wszelki wypadek.
Na zaś.
Nie chcesz mieć leku na grypę cały czas w apteczce?
Możesz też na przykład, jeżeli nie zaszczepiłeś dziecka i ono umarło, taki lek wydać. Bo to sądzę, że to jest ta sama fala.
I to by się nazywało sam sobie jesteś winientyna.
To by się nazywało darwinotyna.
To by się nazywało ty głupi chujuks.
Dobra, dalej. Okno życia. A propos chrześcijańskich akcji.
Jezus.
Jak wiesz, okno życia to jest takie miejsce, gdzie możesz zostawić dziecko.
Wiem, jako że mieszkaliśmy koło jednego z nich.
No. Ja ciągle je mijam.
Ciągle pracuję, ja pracuję, ty mieszkasz.
Obok tego okna życia.
Nie uwolnimy się od tego życia, Mateusz.
No i możemy się uwolnić w jeden sposób. 36-letni Adam Świderski w Kramsku. Nie wiem, gdzie jest Kramsk.
Gdzieś koło...
Konina. Widzę, że koło Konina. Powinni pisać, że koło czegoś tam. Nieważne.
Co nie, to było super, jakby napisali.
Adam Świderski, na 36-letni, był nietrzeźwy i był bardzo samotny, czuł się źle i postanowił właśnie samemu wejść w to okno życia. Wszedł i utknął w tym oknie życia.
Uznał, że ja zasługuję na życie.
Przy zakonie sióstr Albertynek utknął nietrzeźwy 36-letni mężczyzna. Mówił, że życie było dla niego trudne, zawsze czuł się niechciany, była od niego ogromna potrzeba bliskości. Chciał, żeby ktoś się nim zaopiekował. Zrobiło nam się go żal. Będziemy się za niego modlić, mówi siostra Wiktoria.
No to mu na
ale
pewno pomoże.
Ale konsolatyny mu nie daj, czy misericordyny,
bo myślę, że jego problemem było po prostu cierpienie sercowe, a nie, wiesz, nie strata dziecka. Szukam, właśnie wygooglałem Albertynki, bo chciałem zobaczyć, czy to jest jeden z tych takich twardych zakonów, czy raczej jakiś taki...
Jak mówisz twardych zakonów, to mi się przypominają siostry Sigmara z Warhammera.
co to za siostry?
No to jest w Mordheimie bodajże. To był taki zakon, które walczyły z... No, były siostry wojowniczki, nie? Mhm. Sigmar to był chyba bóg młota w Warhammerze. Taki bóg kowalstwa.
I co one... To rozumiem, że to był jeden z tych twardych zakonów.
One walczyły na równi z ogrami, orkami nieczystymi i nieczystymi jakimiś mocami, skavenami i tak dalej na tych polach wszystkich.
Kurwa, zajebiście. No to wiesz, zastanawiam się, czy takie siostry też mają miejsce na miłosierdzie w swoim sercu. Czy to jest tylko, wiesz, twardość, twarda wiara, twarde zasady. Byłem na stronie tych Albertynek,
twarde
ale...
Twarde dowody.
Połowa podstron nie działa, także nie jestem w stanie ci powiedzieć, jaka jest ich historia albo charyzmat. Kupiłem za to misericordynę i tą drugą, także jesteśmy w domu. Dobra, co z tym pijakiem dalej? Czy on w ogóle... Czy coś tam jeszcze się stało?
No, jest taka rzecz, że nie mógł sam wyjść z tego, więc policja nie mogła mu pomóc, musieli wezwać straż pożarną, żeby wycięła to okno.
On w ogóle nie mógł wyjść ze środka, tak?
Tak, więc generalnie wyszedł jak przez okno.
Może on mógłby żyć teraz w ten sposób? Tak jak Kubuś Pochatek, kiedy utknął w ścianie królika. Pamiętasz?
Na gotowca. Dalej może.
Miłość dziecka największym skarbem? Mhm. To ci się spodoba. Wyobraź sobie, jesteś kobietą, spotykasz się na herbatę z jakąś koleżanką, trochę wypiłyście trochę rumu i nagle mówisz, no więc ruchałam swojego syna. 51-letnia kobieta twierdzi, że zakochała się w swoim 32-letnim synu. Co ciekawe, jako 19-letnia matka oddała go do adopcji. Teraz wspólnie starają się o dziecko, pisze gazeta Daily Mail. Bo przecież oboje mają tak zajebiste doświadczenie z posiadaniem dzieci. No, w sumie ona ma. Po 30 latach rozłąki okazało się, że oboje czują fizyczny pociąg do siebie.
Ale jeżeli oni wspólnie starają się o dziecko, on nie boi się, że zostanie zastąpiony?
W sumie tak. Może znajdzie sobie młodszego. To jest dziwne, bo oni się rozstali faktycznie.
Ona się nazywa Kim West.
Wow.
I gdyby nie to, że Kim Kardashian zostawiła swoje nazwisko, to podejrzewam, że mógłbym wiedzieć, kto to jest.
Patrz, ona oddała go do adopcji, kiedy miała 19 lat. Potem znalazła go po 30 latach, zobaczyła, że fajna dupa z tego kolesia, a ten koleś mówi, jesteś moją biologiczną matką. Szukałem cię całe życie. I zeszli się. No co ci mam powiedzieć? On nie nabrał takiego obrzydzenia do związku z tą panią, jakie ma każde zdrowe dziecko, bo i nie znał. Nie wiem, stary. Trochę to jest jak taka klątwa tego Edypa. On nie może, wiesz, nie zejść się z matką, bo to jest jego klątwa, to jest jego fatum. To się stanie, czy tego chcesz, czy nie. każdym razie życzę im szczęścia, czy to będzie w więzieniu, czy to będzie, wiesz, w łożu. W jakim to jest kraju?
To jest jeden
z, czy to jest jeden z tych zaawansowanych krajów, który nie pozwoli im na szczęście?
Brytania.
Ty kurwa. No dobra. No to nic, powodzenia. Nie wiem, nie wiem, jak to się może skończyć. To się nie może skończyć ślubem, ponieważ to jest nie, nielegalne. Czekaj. Jest określony...
Ale pisze to Daily Mail w ogóle. Daily Mail to nie jest dobre źródło
oni
informacji.
Oni mieszkają w Michigan, USA. Ponieważ ale... ich stan nie akceptuje tego typu związków. Jakich? Kazirodczych?
Ale Daily Mail to jest, fakt brytyjski, więc nie, zostawmy to.
W Michigan, Mateusz, w Michigan musi rządzić ta cała straszna nauka, skoro nie pozwalają na kazirodcze związki.
Oni nie wiedzą, że tak naprawdę wszyscy pochodzimy z kazirodczych związków.
No właśnie, poza tym nie wiedzą...
Bo bardzo łatwo to udowodnić.
Jak? Jak Adam i Ewa?
No, na przykład. To jeżeli chcesz biblijnie, a jeżeli chcesz naukowo, to masz dwóch rodziców, każdy z twoich dwóch rodziców ma dwoje rodziców i możesz tak potęgować to, dwa do którejś tam potęgi, aż w pewnym momencie dojdziesz, że na przykład 10 pokoleń później to masz już 1000 ludzi.
I to są wszystko twoje siostry i bracia.
20 pokoleń później to jest 1000000 ludzi.
No.
Czekaj chwilkę, ktoś dzwoni, jakbyś mógł zrobić Meksyk.
Chciałbyś, prosisz o Meksyk, proszę bardzo. Dam ci Meksyk. I wracamy po tej krótkiej przerwie z waszym ulubionym utworem, który puszczamy, jak wiecie, z Naleśnika. Jeśli pamiętacie film. Z Tortilli, tak właśnie. Bardzo suchej Tortilli. Zderzenie dwóch samolotów.
To jest świetny motyw.
To jest świetny tytuł, jako że nie jest prawdziwy.
Jako że nie jest prawdziwy. To jest film ze zderzenia dwóch samolotów, w którym przeżyli wszyscy.
Wszyscy. To jest najgorsze zderzenie samolotów. To jest tak rzadkie w ogóle.
To jest nieudane zderzenie dwóch samolotów.
Jak możesz tak spierdolić?
Szczerze podejrzewam, że to jest... Ci ludzie zaraz dostali angaż do organizacji terrorystycznych.
Albo do kolejnej części Die Hard.
W wielkim skrócie w Wisconsin dwa samoloty ze spadochroniarzami zderzyły się w locie i jako, że to byli spadochroniarze, no to oni wszyscy mieli kamerę, GoPro na głowach i tak dalej. I jedna z tych kamer uchwyciły nie dało się, gdyby wrzucił tam normalne kamery, nie dałoby się tego lepiej ująć. Masz to ze, wiesz, ludzie lecą dookoła, patrzą na ten samolot, on wybucha, wstaje w płomieniach.
Spadają mu skrzydła.
Dokładnie.
Część kamer jest z perspektywy osób, które są miażdżone pomiędzy dwoma samolotami.
Więc w skrócie... 9 spadochroniarzy i 2 pilotów, którzy prowadziło te samoloty, przeżyło. Wszyscy mieli już na sobie spadochrony albo właśnie byli, katapultowali się i wyskoczyli w trakcie. Jeden samolot się rozbił i pilot się musiał katapultować, a drugi wylądował. Więc generalnie tutaj jest filmik z tego i wygląda to niesamowicie.
Jest imponujące.
Szczerze? To jest tak sama historia, jakbyś miał baza Aldrina, czy Louisa Armstronga w rodzinie. I wiedziałbyś, że o nim nie możesz pogadać, bo każdą twoją historię zbije, a ja byłem na Księżycu. Więc, stary, dobrze, że nie znam tych ludzi, bo inaczej cokolwiek bym nie powiedział na kajcie, że robiłem, to oni z kolei mogli powiedzieć tak,
z dwoma samolotami.
Tak, a ja byłem kiedyś w zderzeniu dwóch samolotów, z których wszyscy przeżyli.
Fuck. W ogóle kojarzysz to powiedzenie, że samoloty są najbezpieczniejszym środkiem transportu statystycznie? No. To tutaj możesz jeszcze zrobić klauzulę, że jeśli lecisz samolotem wiozącym spadochroniarzy, to nie ma szansy, żebyś umarł. Jedyny sposób, żeby ta sytuacja była bardziej niebezpieczna, to gdyby te samoloty zderzyły się przodami. Ale niestety nie, ponieważ to, co się w ogóle działo na tym filmiku, to wydaje mi się, że oni chcieli przeskoczyć z jednego samolotu na drugi, wiesz, ze spadochronami.
Wydaje mi się, że leciali obok siebie i jeden nie zauważył tego, który był na dole.
No, a to tak. No, nie może patrzeć w dół chyba, nie?
No nie.
Można patrzeć w dół w samolocie? Ty leciałeś samolotem
przez podłogę, nie.
No, słabo. Dlaczego nikt nie robi szklanych podłóg w samolotach? To ja tego nie rozumiem, nigdy nie rozumiałem. I dzieci mógłby spokojniej krzyczeć dziura w samolocie. Dobra. Przynajmniej nikt tego medalu nie obciągnął.
O, to druga rzecz.
Słyszałem o tym.
To jest o Polaku.
Słyszałem też, że to fake, ale artykuł tak? o tym mówi, więc jesteśmy spoko.
Polak Paweł Fajdek, który jest chyba rzut młotem.
Tak, on rzuca młotem. Zaraz znajdę o nim więcej info.
Ja nie obchodzi mnie to za bardzo. W wielkim skrócie poszedł news, że podczas olimpiady w Pekinie wygrał złoty medal i po imprezie, jak na Polaka przystało, wrócił taksówką i próbował zapłacić złotym medalem. Z tego co rozumiem, on się obudził nie mając tego medalu. Po afterparty obudził się i nie miał już medalu na sobie.
Okazało się, że medal ma zaraz taksówkarz.
Taksówkarz i według niego to on chciał zapłacić tym medalem.
Fajdek powiedział potem, że to wszystko zostało zmyślone i że taksówkarz robił sobie z nim zdjęcie i po prostu odjechał z medalem, nie wiedząc, że ma ten medal na sobie. Przy czym to wciąż znaczy, że dał ten medal taksówkarzowi w którymś momencie tego wieczoru.
Z drugiej strony, jakbyś wiesz, jakbyś wygrał medal, miałbyś wszystko w dupie.
No to nie jest tak, wiesz, mogą mu zabrać ten medal, ale w pewnym sensie nie mogą mu tego medalu odebrać.
To jest trochę tak jak z Scottim Lago.
Tak, pamiętam.
O którym gadaliśmy jakiś czas temu. Scotty Lago to był snowboardista, który po wygraniu w Halfpipe... Halfpipe chyba to było, nie?
Chyba tak.
Albo we freestylu, w każdym bądź razie, bo nie wiem, czy wtedy był freestyle. Dostał sytuację... Tak, Halfpipe. Mhm. On dostał... Super. Medal... Jaki kolor? Olimpijski.
Złoty dostał medal.
Złoty medal.
Wydaje mi się, że dostał złoty medal i potem na imprezie zawiesił go sobie na pasku po to, żeby dziewczyny mogły udawać, że robią mu medalową laskę.
Medalową laskę. No i ten medal został mu odebrany i był bardzo, bardzo, bardzo było mu przykro. Jak na kolesia, który jest w naszym wieku, a wtedy miał lat 20, 21 czy 22. O nie!
No Fajdek ma
on
26.
On jest dokładnie w moim wieku.
Słuchaj, ja w ogóle jestem trochę oburzony tym, że ludzie są tym oburzeni.
Tak.
To jest, Fajdek ma 26 lat, to jest i tak dużo jak na sportowca. Scotty Lago miał 21 albo 22 i jeździ na snowboardzie. I jeszcze była afera, że David Cameron, premier Wielkiej Brytanii, raz wsadził penisa w martwą świnię, kiedy ktoś go wyzwał na studiach. I teraz, ja wiem, że ci ludzie może, wiesz, mają ważną sytuację albo czasami ważną funkcję później, ale to, jeśli ludzie są nastolatkami albo mają 20 lat, to oni będą wsadzać penisy w świnie. No przykro mi, tak będzie. To nie jest coś, co możesz przeskoczyć.
Ale będą mówić o wsadzaniu penisów w świnie.
Tak.
Jak my.
Ja nie rozumiem. David Cameron moim zdaniem powinien wyjść na, wiesz, na przykład na środek jakiegoś medialnego miejsca i powiedzieć, osoba, która nigdy nie zrobiła czegoś takiego na studiach, niech pierwszy rzuci kamienie we mnie. I przyjdzie Maria, Maria jak zawsze przyjdzie.
Matko, jaka się kurwa nienawidzę.
W każdym razie oburzają mnie te rzeczy. To są 20-parolatkowie. Musicie się pogodzić z tym, że jeżeli taki człowiek dostaje cokolwiek, to będzie z tym robił coś dziwnego. Ale to trzeba to celebrować moim zdaniem, bo to się później traci. Później już tego nie masz. Jak masz 30 parę, podejrzewam, że już nie robisz w ogóle takich głupich rzeczy. Okaże się za parę lat, za dwa lata.
Okaże się.
Za dwa lata. Kończymy podcast. To podcast jest zbyt głupi na nasze obecne standardy. Może będziemy kiedyś premierem Wielkiej Brytanii. Dwugłowy premier. Captain Obvious to the Rescue. To jest jeden z tematów, który nam ktoś podesłał. Piosenkarka tęczyła z kobrami, zmarła po ukąszeniu. Indonezyjska piosenkarka Irma Bule w czasie koncertu na jawie nie przerwała koncertu nawet po ukąszeniu przez jadowitą kobrę. Po 45 minutach upadła na scenę i zmarła, donosi Mirror. To była kobieta, która często robiła taniec z kobrami, tylko że zazwyczaj ponoć te węże były pozbawione zębów jadowych, a tym razem nie były. Także nie wiem, nie jestem pewien, czy ona nie wiedziała, że tych zębów te zęby nie są
usunięte. A może chciała zatańczyć ze śmiercią.
Kurwa mać, może chciała. No i zatańczyła. Ciekawe, czy miała 20 parę lat.
przegrała.
Muszę to sprawdzić, sprawdzę ile miała lat. Bo jeśli miała 26, to dołącza do naszego klubu młodych ludzi, którzy robią głupie rzeczy. 29! Miała 29 lat, tyle co ja teraz, a ty za jakiś czas, kiedy wreszcie będziesz miał urodziny w tym roku.
Yeah.
Wyglądam lepiej niż ona. W każdym razie kapitan Obvious radzi. Jeśli otrzymasz śmiertelną dawkę jadu, zrób coś z tym.
Ale ona jest kobietą.
No i co?
To 29 lat to jest jak 60 w kobiecych latach.
Aha, myślałem, że chcesz powiedzieć, że kobiety nie mogą otrzymać śmiertelnej dawki jadu.
Że same są żmijami w sensie?
O tym pomyślałem, jak już to powiedziałem, ale owszem, można taki wniosek wysnuć.
To chciałem ci powiedzieć, nie wiem czy o tym gadaliśmy już, ale na wszelki wypadek powtórzę, o użytkowniku 4chana, który wymyślił jak zastąpić swój bank.
Nie rozmawialiśmy o tym. Ja czytałem, jak zapodałeś linka, to czytałem o tym trochę.
Więc w skrócie, użytkownik 4chana miał problem, bo przekroczył swoje limity swojego konta w banku i stwierdził, że nie podoba mu się to, nie podoba mu się to. Za każdym razem coś się dzieje, za każdym razem jeszcze naliczają mu jakieś opłaty za prowadzenie konta i chce to zmienić. Więc stwierdził, że będzie robił pre-order gier za każdym razem, kiedy dostanie wypłatę, a następnie będzie mógł zwracać te gry do GameStopu.
Tak, albo anulować pre-order.
Albo anulować pre-order, żeby dostać wypłatę z powrotem.
Przy okazji wszystkie swoje stare gry może sprzedawać do GameStopu i wtedy dostaje pieniądze tak jakby na swoje konto.
Gratis. Dodatkowo jeszcze GameStopy mają... On pracuje w centrum handlowym, mhm. Więc ma po drodze do GameStopa, no i w GameStopie jest zwykle mniejsza kolejka niż do banku.
Tak, on jeszcze twierdzi, że GameStopów w jego mieście jest praktycznie tyle co banków. Wow. Jest to niewiarygodne trochę dla mnie.
Więc mi się to podoba.
No jest to niezły pomysł, z tym, że ma to swoje ograniczenia, nie? Bo ludzie mu wytykają na przykład to, że może tych GameStopów jest dużo, ale między GameStopami nie możesz przenosić swojego kredytu tak jakby. Czyli on tak naprawdę korzysta tylko z tego jednego GameStopu w swoim centrum handlowym. Ale skoro tam, wiesz, pracuje, to prawdopodobnie wszystko mu jedno, nie? Ale wątpię, znaczy, żebym mógł pojechać na przykład do Polski na wakacje i pójść tutaj do sklepu, do Empiku i wybrać swoje pieniądze.
Ja myślę tak. Jeśli coś jest głupie, ale działa, to nie jest głupie.
No, poza tym będziesz kiedyś wiedział, że przez jakiś czas używałeś GameStopu jako banku.
Tak, to prawda. To jest samo w sobie wystarczające.
To jest taki życiowy achievement trochę. Taki przyznajesz go sam sobie, ale jest ci ciepło wciąż. W duszy jestem Żydem? Mhm. Jest facet, nazywa się Jakub Nistella, przy czym przedstawia się jako rabin Jakub ben Nistel, a tak naprawdę nazywa się, już ci mówię, Jacek Niszczota. Jest z Ciechanowa. Podawał się za rabina bardzo długo i pełni jakąś ważną funkcję, chyba właśnie we Wrocławiu, bo tutaj mówi, że jest brygadzistą w hurtowni we Wrocławiu. Czekaj, gdzie on jest? Gdzie to jest? To jest... Podający się za Ben Nistella pełni w filii gminy żydowskiej w Poznaniu ważną funkcję. Według Almanachu Żydowskiego Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP jest osobą odpowiedzialną za religijne przygotowanie oraz prowadzenie szabatu i świąt. Występował jako reprezentant na oficjalnych uroczystościach i zrobiło się o nim głośno przed Wielkanocą, bo wziął udział w rekolekcjach. I teraz poznali go ludzie po prostu w telewizji i zadzwonili do gazety, mówiąc, że to nie jest żaden, wiesz, rabin z Izraela, tylko to jest ich kolega Jacek Niszczota i że można do niego zadzwonić na ten i ten numer. I faktycznie zadzwonili do niego, rozmawiali z nim jako Jackiem Niszczotą, a potem, kiedy zapytali, czy nie jest przypadkiem rabinem, to powiedział, że jego rabinowa druga połowa wyszła do sklepu i będzie za 10 minut. Jak zadzwonili za 10 minut, to odebrał już jako rabin, po prostu udawał inny głos. Stary, ta historia jest przepiękna i warto ją przeczytać w całości pod polski.pl i możecie w notkach znaleźć. Organizacja nie weryfikowała, czy jest Żydem. Mówił, że pochodzi z Hajfy, jego matka wciąż tam mieszka, a on ma paszport izraelski i syna w tamtejszej armii. Uwierzyłam mu, że jest tym, za kogo się podaje, ze względu na to, jak wyglądał i że potrafił się modlić po hebrajsku i znał obyczaje żydowskie, tłumaczy Alicja Kobus, szefowa FGŻ. I wiceprzewodnicząca Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich.
A przez potrafił się modlić? Cytuję.
potrafił się modlić po żydowsku.
To wygląda na czytanie zapisu fonetycznego i to błędne. Niemal całość to niezrozumiałe zlepki sylab, tylko kilka słów jest w miarę dobrze wypowiedzianych.
No tak, ale jakbyś nie znał żydowskiego, to byś nie wiedział. W ogóle popatrz, widzisz zdjęcie tego kolesia?
Nie żydowskiego, tylko hebrajskiego.
Czy widzisz zdjęcie tego kolesia?
No, on wygląda...
Jak Robin
on
Williams. On wygląda jak Robin Williams. Trochę. Z brodą.
On wygląda, jakby ta broda była sztuczna i to jakby wszystko było sztuczne.
On jest cały sztuczny, to nie jest... On nie jest Żydem, to jest jakiś Polak z Ciechanowa, który mówi, że jest Żydem. To jest super. Mam nadzieję, że to będzie, że to jest nowa informacja i będzie więcej. 18 kwietnia, to jest nowa informacja. Bardzo dobrze.
Samo dzieciobójstwo?
Samo dzieciobójstwo w takim razie.
Chyba mówiłem o tym już, że...
Nie jestem pewien.
Czterolatka... Babeczka przez chwilę... Babeczka na swoim Twitterze stwierdziła, że ma prawo chronić swoje dziecko i przysługuje jej prawo do broni.
I jej dziecku przysługuje prawo do broni?
Nie, jej. Żeby bronić swoje dziecko. I tego samego dnia została postrzelona przez swoją czteroletnią córkę.
Wiesz, może groziła swojej córce, może dziecko się broniło.
Ale córka strzeliła, jechali samochodem, córka znalazła z tyłu w jej torebce pistolet i strzeliła jej w plecy, jak tchórz.
Jak jebany tchórz.
To jest dowcip tego, Jeselnika.
Ja chciałbym powiedzieć, że to ostatecznie udowadnia mi, że broń nie jest dla dzieci. Bo trzeba mieć pewną dozę dojrzałości, żeby móc spojrzeć w twarz osobie, którą zabijasz.
Dokładnie.
A dzieci po prostu tej dojrzałości nie mają. I to jest główny powód, dla którego dzieci nie powinny mieć broni. W ogóle dostajesz, zakładam, że ona pojechała wziąć tą broń, to ona dostała dopiero tą broń, tak? Czy ona ją posiadała już przez jakiś czas?
No podejrzewam, że posiadała, skoro, wiesz, była tak przekonana i chwaliła się. Chociaż to by było jeszcze lepiej, gdyby to był pierwszy dzień.
Dlaczego nosisz broń w torebce, to raz? Dlaczego ta torebka leży z twoim 6-letnim dzieckiem z tyłu, czy 4-letnim? Ile to dziecko ma? 4 lata. To jest całkiem niezła obsługa, w ogóle manualna, stary.
To było chłopczyk, nie dziewczynka, już poprawiam.
No, ale dziecko jest, wiesz, nijakiem.
Jest mordercą.
Albo, słuchaj, albo ta kobieta nie miała zabezpieczonej broni, już nie wspominam o tym, że w środku był magazynek, nie? Albo to dziecko jest na tyle zręczne, że jest w stanie odblokować broń samemu, co moim zdaniem jest całkiem niezłe. Uważam, że to dziecko powinno być postrzegane jako geniusz, tak jak nasz ten dzieciak z Lublina, i powinien zostać zrobiony specjalny kurs policyjny dla tego dziecka już teraz, zanim skończy podstawówkę. Ponieważ dzieci ze specjalnymi zdolnościami powinny być wspierane. Może mogą mu dać mu, wiesz, może być pracować na jakiejś strzelnicy na przykład.
No, na przykład.
Tylko ja bym musiał nauczyć to dziecko honoru najpierw.
No tylko na przykład zamiast no może pracować na strzelnicy, tylko zamiast tarczy byłyby na przykład fotele od tyłu.
Ej, w ogóle co to znaczy, że nie możesz strzelić komuś w plecy? Jeśli używasz pistoletu, gdzie dziecko może zabić dorosłego, to nie jest generalnie honorowy sposób zabijania kogoś. To nie... To jest jakieś pojebane. Co ty mówisz, Mateusz?
No jak?
No pistolet nie jest honorowy w ogóle. Nie musisz się przejmować, czy strzelić komuś w plecy. Możesz zrobić kampić ludzi, wiesz, z ukrycia w głowę.
Jak w tym sketchu Hugh Laurie i Stephen Fry, co mieli?
Który?
Że, no, był ten sketch, że do pojedynku co pan wybiera? Pistolety czy szpadę? Wybieram szpadę. W takim razie pan dostanie pistolet.
Oh, wait a minute. I thought we would both get the sword. I'm afraid there's only one each. Zajebiście. Gdzie jesteśmy? Zgubiłem się. Zeniak sam skurwysyn. Kurwa, czekaj, bo moje doksy umarły. Jest na świecie kobieta, która uznała: joga to jest świetny sport, tylko problemem jest ten pokój, który osiągasz w trakcie tego sportu. I potrzeba by coś zmienić w tym sporcie, żeby mogła kląć i pić alkohol w trakcie. I na Boga zrobiła
super
to.
Super zdjęcie. Jak ona ma taką pozycję w takim lunge, w takim wykroku. Mhm. Ma jedną rękę wyciągniętą do tyłu, drugą przed siebie w takiej tanecznej pozie i w tej ręce do przodu jest fuck.
Tak?
Jest super.
To są zajęcia z jogi, na których możesz przeklinać, możesz pić, możesz rzucać sugestywne komentarze i żarty. I generalnie wydaje mi się, że to jest wszystko bardzo dobry pomysł poza piciem alkoholu w trakcie sportu.
Wydaje mi się, że to jest, to nie jest sport, to jest yoga.
No to jest yoga, to jest sport.
To nie jest sport.
No, ruszasz się i rozciągasz.
To jest, no, tak, to jest posport. To jest przed i posport, to nie jest sport. Umówmy się, ale sądzę, że ona była... siedli sobie ona i jej, powiedzmy... nie wiem, sponsorzy, tak? Czy ktoś, z kim siadła i z kim, kto miał te fundusze, czy właściciele tej siłowni całej. Mhm. I siedli i powiedzieli, mamy problem. Na nasze zajęcia jogi przychodzą same kobiety i chcielibyśmy jak zdwoić nasz, jak podwoić nasz market? Wymyśliła, aha, mam pomysł. I tak powstała Rage Yoga. Trochę mi to przypomina 30 Rock, w którym było porno dla kobiet.
Gdzie koleś mówił, że chciałby się zobowiązać do czegoś?
Nie, Jack miał problem, bo trafił do nowej firmy, w której okazało się, że 90% przychodu tej firmy generowane jest przez kanały porno. Mhm. I że tak naprawdę nie musi już nic wynajdować, bo wszystko zostało wynalezione. Firma się sama utrzymuje i niepotrzebne są nowe wynalazki, bo nic lepszego nie wymyśli. A Jack był z założenia biznesmenem, który musiał ciągle robić innowacyjne rzeczy. Mhm. I wymyślił nową rzecz, wymyślił porno dla kobiet, w których kobieta przychodzi do domu i może włączyć kanał, na którym zapłaci, żeby mężczyzna siedział i słuchał jej przytakiwał.
Kurwa,
ja oglądałem teraz 30 Rock, powtórzyłem sobie i muszę powiedzieć, że to jest jeden z lepszych seriali komediowych, jakie widziałem, jeśli chodzi o to, jak jest napisany.
Ja widziałem parę fragmentów ostatnio.
Jezus, jest tyle tak dobrych, małych żartów. To nie jest górnolotny humor, ale jest to... jest po prostu dużo małych żartów. Wszystkie postacie są dobrze nakreowane i dialogi są genialne. Jest każdy po prostu, wiesz, każde takie zdanie, pomiędzy każdym zdaniem jest coś dodane, nie? Co jest po prostu śmieszne. Więc...
Ja będę robił podejście do tego serialu, bo nie mamy serialu w tym momencie praktycznie żadnego poza Adventure Time.
Ja polecam ci 30 Rock, bo to jest jeden z kultowych serialów, takich, które mi się przyjęły bardzo mocno.
I'm gonna do it, man. I'm gonna do it.
No zwłaszcza, że wiesz, no, tam Tina Fey kojarzysz.
Kojarzę ją, tak.
Bo Tina Fey, bo to jest, sam premis serialu jest taki, że jeżeli kojarzysz Saturday Night Live, to jest serial o twórcach Saturday Night Live. Tak jakby, czyli o tym, jak jest tworzony ten show. Oczywiście ten serial się nie nazywa, te odcinki, które one tworzą, nie nazywają się Saturday Night Live.
Nie nastawiam się już negatywnie, ja sobie zobaczę na czysto w takim razie.
No dobra.
Bo to
ty
mi się nie podoba, co
nie lubisz SNL?
Nie lubię wszelkiego rodzaju seriali, które są o tworzeniu czegoś, albo gdzie ludzie gadają do kamery w jakiś sposób.
A nie, tu tego nie ma.
Nice.
To jest parodia, generalnie to jest parodia telewizji z tamtych czasów, czyli z lat 2008, powiedzmy.
Ogarnę sobie, to jestem ciekaw, bo mówię, widziałem ostatnio kilka fragmentów super zabawnych scen w internecie i dowiedziałem się później, że to było 30 Rock, także to znaczy, że przepuściłem dobry serial.
Jest, szczerze, jest bardzo, bardzo fajnie tworzony dialog i dla dialogów warto go oglądać.
Zrobię to więc. A teraz, jeśli pozwolisz, puszczę to. If they set that android free, it will be the end of all of us! No! Przepraszam na roboty.
Sturdy Rock jest moja ulubiona. Sturdy Rock jest mój ulubiony dialog, z którego jest. Shall we conversation? Yes, we're having weather. Yes, very.
Brzmi jak właśnie to, co widziałem. W sensie nie dokładnie to samo, ale podobny klimat. Proszę, dotknij moich pośladków, Mateusz.
Dotykam.
No, dziękuję. A teraz nigdy, porozmawiajmy o tym.
Nigdy nie przestałem. Od godziny siedzisz na mojej ręce.
A, to było to.
To był ten... Ty czułeś tego fuckera. Naukowcy z Uniwersytetu w Stanford zrobili badania z robotem Nao. Nao to jest taki humanoidalny mały robot, który jest bardzo często wykorzystywany przez naukowców. Nie wiem, czy mówić coś negatywnego na ten temat, więc się powstrzymam.
Czemu? Bo nie lubisz Nao?
Nao jest wykorzystywany przez psychologów, którzy nie mają, według mnie przynajmniej, najczęściej jest wykorzystywany przez psychologów, którzy nie mają żadnego doświadczenia z robotyką i najczęstsze badania, które przeprowadzają, są robione metodą, to się nazywa Wizard of Oz, czyli ktoś siedzi i kontroluje robota w drugim pokoju i...
Udaje, że ten robot kontroluje.
Tak, udaje, że to robot robi. I badasz się na przykład, jak ludzie reagują na coś, czy coś takiego, co jest bardzo śmieszne z punktu widzenia robotyki właśnie społecznej, gdzie, no, wiesz, no robot musi być autonomiczny i musi sam to robić.
W sensie ma to tyle wspólnego z robotyką, co ktoś zakładający skarpetę na rękę i udający, że jest dinozaurem.
No, z paleontologią.
No dobra, i co z tym robotem?
Zrobili badania, w których sprawdzali, jak ludzie odczuwają, kiedy muszą dotknąć robota w różne obszary. Mhm. No i tak jakby potwierdzając to, co powiedziałem wcześniej, zbadali, jaka jest odpowiedź człowieka, jaka jest response. No, odpowiedź człowieka, kiedy dotyka robota właśnie w ręce, klatki piersiową, czy w uda, genitalia.
I co, okazało się, że kiedy dotykasz robota w genitalia, to czujesz się mniej komfortowo, niż dotykając go w rękę.
No, na przykład.
Ja ci powiem coś jeszcze. Ja wymyśliłem właśnie nowe badania i mogę przewidzieć ich wynik. Ja zakładam, że jeśli zbudujesz robota, który będzie płakał, kiedy go bijesz, to ludzie będą się czuli źle, bijąc go. Nie mam pojęcia, jaki zachodzi tutaj proces. I nie spodziewałem się tych wyników, przysięgam. To brzmi strasznie debilnie. Robota, który wygląda, ma kształt człowieka i potem mówisz, no, okazuje się, że jak dotykasz kogoś, to wygląda jak człowiek w tyłek, to czujesz się jakby
tylko człowiek w tyłek. Oni postulują tutaj, że jeżeli będziesz projektować robota, to powinieneś wiedzieć, gdzie umieszczać na przykład przyciski. Aha, żeby było to spoko.
Żeby nie wkładać wewnątrz robociej waginy na przykład reset.
Na przykład.
Wywołując scenariusz komiksu, który
czy,
kiedyś
czy było
widziałem.
Kiedyś takie właśnie, czy było kiedyś takie anime, czy coś takiego?
Tak, w ogóle nawet nie hentajowe to było...
Nasza znajoma chyba z gimnazjum mówiła mi o tym kiedyś.
Chobits się tak zaczyna. On znajduje na śmietniku ślicznego robota, którego ktoś z jakiegoś powodu wyrzucił i znajduje jego włącznik właśnie na
łyktarce. Agnieszka z gimnazjum kiedyś o tym mówiła.
Mangi są cudowne, nie?
Ja nie wiem.
Ale właśnie, jeśli się zastanawiasz, czy roboty mogą wzbudzać w ludziach pożądanie, to ja mogę ci narysować komiks, który ci udowodni, że owszem. Nawet narysowane roboty. Nie jest trudno wywołać w człowieku pożądanie. Taki jest mój wniosek końcowy. Jesteśmy jakby zbudowani do tego. Czyli oni odkryli, że w ogóle można właśnie pożądanie wywołać w ludziach. Tutaj widzę film. Touching a robot can elicit physiological arousal.
Nie, to nie to. To nie jest erotic arousal. To jest physiological, czyli...
Pobudza cię to fizycznie.
Fizycznie, fizjologicznie, ale nie seksualnie. Tu jest takie zdanie o tym. Jak piszesz, jak wygooglasz...
stoi, ale to nie jest seksualne.
Jak zrobisz Ctrl F seksual, to znajdziesz
okay,
ten
szukam.
Kapit.
Ctrl F, ja zawsze używam F3.
F3 to jest następny.
No ale jak pierwszy raz naciskasz, to jest spoko.
Aha, nie wiedziałem, fajnie.
And why is this blah, blah, blah. Dobra, szukam tego.
Nie, no chodzi o to, że samo dotykanie spowoduje, że jesteś bardziej, bardziej uważny.
Aha, czyli to pobudza moją uwagę tak jakby.
Tak jakby.
Ponieważ chwyciłem robota za dupę. No ja uważam, że byłbym faktycznie podniecony wtedy, nie wiem. Wiesz, z jednej strony takie oczywiste się to wydaje, ale z drugiej strony, jeśli tego nie udowodnisz naukowo...
To słowo, które szukałeś, to nie jest podniecenie, a pobudzenie.
Pobudzenie, tak. Dobra. Czyli nie będę podniecony, kiedy dotknę robota.
Możesz być. Te badanie tego jak na razie nie badało. By sobie zostawili coś na później.
Zostawili sobie coś na następny grant.
Jezus Maria, paskudne to jest.
Dobra, to co? Czy idziemy w kierunku piłki teraz?
No, musimy.
W takim razie zróbmy to.
Senior citizens, although slow and dangerous behind the wheel, can still serve a purpose.
Jezus Maria, to jest straszny w ogóle klip. Kto wybrał coś takiego? Mateusz? To ty?
Co? Ty.
Jesteś straszny. Paweł Dura pisze. Robicie świetną robotę nagrywając ten podcast. Słucham was jeszcze od czasu starego Schwinga i nie przepuszczam żadnych odcinków. Dzięki, Paweł. A teraz kącik edukacyjny. Wyjątek potwierdza regułę. Oryginalnie chodziło o wyjątek, czyli wycinek, fragment wycięty z książki. O definicję znaleziono w książce, która udowadnia regułę. Ale w sumie to hej, bardzo lubię waszą ignorancję. Błędy językowe zawsze są spoko, ale bardziej mi chodzi o tą ignorancję związaną z religiami, geografią. Robi to lwią część waszego humoru. Ja nie wiedziałem, że jesteśmy ignoranci w związku z religią. Myślałem, że tutaj jesteśmy w miarę poinformowani.
Ja słyszałem coś, znaczy ja mogę powiedzieć, Pawle, powiedziałeś jedną opinię. Ja czytałem trochę o ten temat i wydaje mi się, że nie do końca o to chodzi.
A co, z wyjątkiem czy z czym?
Nie, z tym, co powiedziałeś. Chodzi o to, że reguła to nie jest zasada, to nie jest coś, co się zdarza zawsze. Reguła to jest coś, co zachodzi zwykle. Mhm. To, że istnieje jakiś wyjątek, często oznacza, że istnieje reguła, od której ten wyjątek występuje.
Ktoś tak pisał
to,
w innym
że istnienie tego wyjątku potwierdza istnienie całej reguły. Często przez to, że możemy znaleźć wyjątek, to dowodzi to, że istnieje cała reguła, która mówi, że zwykle tak jest, a to jest wyjątek od czegoś innego.
To brzmi jeszcze fajniej tak naprawdę. Ktoś napisał to w innym komentarzu i jako przykład podał: dzieci do lat 4 wchodzą bez opłaty. I to oznacza,
że istnieje reguła,
tak, reguła,
która mówi, że dzieci powyżej lat 4 muszą płacić.
Tak, dorosłe dzieci też.
Więc to jest ten. A to, że to jest w kolokwialnym języku używane często nieprawidłowo, to jest zupełnie inna sprawa.
Najwyraźniej ten temat wymaga głębszego wniknięcia i jeśli ktoś jest tutaj po polonistyce czy coś, to jest jedyna sytuacja w waszym życiu, kiedy wykorzystacie umiejętności.
Dlatego, jeżeli jest jakaś sytuacja, w której, jak już to powiedzieć, jeżeli się na czymś bazowałeś pisząc to, a nie na swojej polonistce sprzed powiedzmy 10 lat, jak często my mamy w zwyczaju, to możesz przytoczyć. Natomiast mi się wydaje, że o to chodzi zwykle.
No ja właśnie uważam, że ta walka nie jest zakończona w takim razie i poprosimy o więcej danych. Poprosimy o kolejną erratę.
Moar.
Moar. Give me moar.
Prokackams pisze. Parę tygodni temu w oczekiwaniu na Archera trafiłem na Moonbeam City. Strasznie fajny serial. W paru słowach, młodszy brat Archera w klimacie przypominającym GTA Vice City albo Hotline Miami. Jak na razie jeden sezon składający się z 10-20-minutowych odcinków.
Widziałem tego zwiastun gdzieś kiedyś.
Ja widziałem teraz 5 odcinków, odkąd widziałem, zobaczyłem to i jestem zachwycony.
Tak?
Tak, bo to nie jest Archer i to nie będzie nigdy tak dobre jak Archer, ale to jest, poza tym wizualnie jest to tak świetnie zrobione, że to robi bardzo dużo roboty. Są fajni aktorzy, którzy podkładają głosy. Mhm. Ty ich możesz nie kojarzyć w sumie.
Oglądam kreskówki.
Ale nie, to są aktorzy, to tam jest? Rob Lowe jest z Parks and Recreation. Mhm. Elizabeth Banks możesz kojarzyć, bo to jest taka budynka. I jest Will Forte, to jest też Saturday Night Live.
Znam ich imiona. Pewnie ich znam również, wiesz, tak skądś to, wiesz. Jestem człowiekiem świata, bywałem.
Ale zrobione jest wizualnie, jest naprawdę świetnie i nie tylko wizualnie, a też estetycznie?
Mhm. No, jeden pies chyba.
Nie, bo wizualnie to jest, jak to wygląda, ale na przykład sytuacja, że oni walczą ze strażą pożarną i strażak pożarny, jeden z taki strażak jest herosem w tym całym mieście i on wbija na jetpacku zrobionym z wody w ogień i syreny robią takie, wiesz, takie są na basach. Jak za każdym razem, kiedy włącza syrenę, to włącza, jak to powiedzieć... ten szlauf, włącza, wiesz, spryskiwać i tak dalej, to w tym momencie syreny puszczają z radiowozu. Także cała ta kompozycja jest świetnie zrobiona i generalnie podsumowując, to jest tak, jakby Archer został wyruchany przez Kung Fury i wow. Blood, Jezus Maria, Far Cry, Blood Dragon. Far Cry Blood Dragon, no?
Brzmi to mniej więcej tak, jakie miałem wrażenie po zobaczeniu zwiastuna, bo wydaje mi się, że jak ten serial zaczął wychodzić, to wtedy widziałem zwiastun. I stąd kojarzę to. I
ja powiem ci, że za każdym razem jak oglądam, to jest po prostu Archer w inną stronę.
Super,
dialogi
super.
Nie są tak dobre dialogi, mhm. ale jest nadrabiane w zupełnie innych miejscach.
No wiesz, no zwłaszcza patrząc na to, jaki jest nowy sezon Archera, to myślę, że sobie to obczaję.
To nie podoba ci się na razie?
Nie, na razie mi się nie podoba. Pierwszy odcinek, bardzo mnie odrzucił pierwszy odcinek, drugi wydawał mi się już lepszy trochę.
Ja miałem to samo, no teraz wyszedł, dzisiaj wyszedł trzeci chyba.
O, w takim razie wiem, co robię dziś wieczorem. Gram w Dark Soulsy, myśląc o Archerze.
Ja włączyłem ten Moonbeam City i byłem zachwycony.
Ja też jestem pewien, że będę. Obczajam to na 100%.
Ale ciągle nie ma, ciągle to nie jest, wiesz, to nie ma tych pisarzyc, co Archer.
Nie no, podejrzewam, że nie, no Archer też już nie ma tych samych pisarzy. Dobra, przestaję. Kuliński pisze, adiunkt problem wagonika. Na barierce mostu kołysze się żona Terlikowskiego. Musi się szybko chwycić, żeby nie spaść. Obie ręce ma zajęte, bo w jednej trzyma noworodka, a w drugiej szelkę Petriego z dwoma zarodkami. Co wybierze? Odpowiedź: kobieta nie ma prawa wyboru.
Ja jestem tak bardzo daleko od polityki, że nie wiem, kto to jest Terlikowski, ale rozumiem, że ktoś.
Ja szczerze mówiąc właśnie go googluję, ale w takim razie pójdźmy dalej.
Ale domyślam się, że to jest żart dotyczący aborcji.
Płyta mi się podobała, także użyłem tego.
Pisarz i działacz, filozof katolicki. No to chyba rozumiemy, o co tak. chodzi.
Redaktor naczelny telewizji Republika.
Wydaje mi się, że to jest koleś, który zaczął się mądrzyć na temat tego, na temat etyki.
Tak, pan, który wie, co jest, co tyka kobietom w brzuchach. Powiedział mu Bóg. Czytaj Kinga.
King pisze: widzę, iż udało się ugadać i podcast live odbędzie się w niedzielę o 14. W związku z tym chciałbym zauważyć, że jest całkiem sporo czasu na ewentualny before, choćby w niedzielę, lub też after. To nie wiem, czy before przed samym podcastem jest dobrym pomysłem.
Nie dla nas. Znaczy... My testowaliśmy to. Generalnie na używkach niedobrze się nagrywa. Znaczy gorzej niż na trzeźwo. Wydaje się, że będzie lepiej, ale nie jest. Tutaj jest mowa o Dniach Fantastyki, które odbywają się, przypominam, w maju między jednym a drugim. Między 13 a 15 maja. I na te Dni Fantastyki zapraszamy, ponieważ tak jak już wspomniał King, o 14 w niedzielę odbędzie się dwugodzinny podcast na żywo w naszym wykonaniu. I faktycznie planujemy jakiś before i prawdopodobnie też after. Before w sobotę wieczorem najprawdopodobniej. Czyli w sensie spotkamy się w jakimś klubie, zagramy w Munchkina,
no, i napijemy się. W skrócie wygląda to tak. Ja będę teraz na 2 tygodnie w Danii i wracam 14, jeżeli wszystko pójdzie dobrze. Mhm. 14 to jest sobota.
Tak.
Czekaj chwilę, bo ktoś krzyczy za oknem. Muszę zamknąć to okno. Ale...
Odkrzyknij mu. Ty, może ja też go będę słyszał. Co krzyczał?
Jesus Christ.
Chyba, że ja nie słyszałem.
Dobra. No widzisz, a ja słyszę skrobola.
Ty słyszysz.
Dobra. Teraz wybywam na Romo, będę wracał 14. To znaczy, że jeżeli zdążę wrócić w sobotę, jeszcze o jakiejś normalnej porze, to będzie super i coś się da zrobić, jakiś before przed tym. Mhm. W niedzielę na pewno damy radę nagrać i będziemy nagrywać, jak już się umówiliśmy, o 14.
Tak.
A później możemy zrobić after. No. I to już jest niezwiązane.
Tak zrobimy. Także jeśli wszystko pójdzie super, to spotykamy się w sobotę wieczorem w jakimś klubie wrocławskim związanym z grami, żeby pograć Munchkina, porobić jakieś fajne rzeczy, pogadać. A w niedzielę widzimy się na live'ie i ewentualnie później na afterku jeszcze na jakimś piwku. Także
albo na samym tym. Albo już na samym... Jezus Maria, na konwencie.
No na konwencie, a potem piwko, after.
No, ale to nie wiem, czy nie będzie też afteru na konwencie, czy nie jest tak już.
A to nie wiem.
Ja nie wiem, bo ja pamiętam, że kiedyś było tak, że mogłeś, wiesz, wbić na konwent i siedzieć całą noc.
Tak, tylko że on się chyba kończy w niedzielę, już potem nie będzie, już pewnie będą...
Nie, ja mówię o sobocie. Mówię o sobocie, żeby w sobotę wieczorem wbić na przykład.
Ja się zorientuję. No wiadomo, że na pewno możemy sobie zagrać Munchkina gdziekolwiek, ale chcielibyśmy sobie pewnie siąść w jakimś fajnym miejscu też, nie?
No tam będzie pewnie przygotowane wszystko pod to.
Dowiem się.
ostatnio tam było można, wiesz, wypożyczyć dużo rzeczy, zagrać i tak dalej. No nie ma, inaczej, jeżeli chcecie, to piszcie do nas na przykład zgłaszajcie się, że chcecie wziąć udział czy coś takiego w Afterze, czy w Biforze, na fejsie, czy gdzieś tutaj, nie wiem, jeżeli tak, to zebrać.
Wyraźcie swoją wolę, jeśli chcielibyście wpaść, bo będziemy wiedzieli, czy powinniśmy kombinować specjalnie większe miejsce.
Albo chociaż wiedzieć ile osób, nie? Bo jak na razie widzę, że parę osób krzyczy bardzo głośno, a pozostali pewnie się wahają, czy przyjechać. Mi się wydaje, że fajnie by było.
No, pewnie będzie fajnie, będzie super.
Ale ostatnio wyszło lepiej, niż się spodziewaliśmy.
Tak. Tak? No, w sumie tak. się udało. Jesteśmy pewni siebie bardzo, bo już udało nam się raz to zrobić i chociaż nie udało nam się tego nagrać, to wciąż uważam, że było całkiem spoko. Dobra. Co pisze dalej?
Mówi Koko, jeżeli już chodzi o animację i starzenie się, to akurat zależy, co jest jak zrobione. Ogółem, jak się lubisz ponapawać dobrą animacją, to polecam PV-ki Fade Go. Nie wiem, co to jest. Krótkie, lecz zajebiste. A jak jestem przy losowych PV-kach, to nie mogę nie polecić tych dwóch tak dla zasady.
Ale to, ja w ogóle nie wiem, co to są PV-ki. Pierwszy raz w życiu słyszę to słowo.
Ja też.
Znam
coś tam PVID. OAV to jest on-screen video coś tam? Animation?
Nie wiem. To są takie krótkie filmy chyba.
A PV to jest co? Promotion video?
Może tak. To ma minuty 40 ma jeden z nich. Faktycznie jest ładnie zanimowany, ale to jest ładna animacja jak na serial anime, a nie ładna animacja jak na film anime. Konrad Stawca.
Nie wiem.
Swoim szorstkim okiem.
Dalej.
Ale ładne, no fajnie, faktycznie, spoko.
I mówi też, i liczę na jakieś ciekawe tematy na bitwie komiksowej, bo ostatnio było przednio.
W takim razie cieszę się i wymyślę równie zjebane tematy jak ostatnio.
Podejrzewam, że możesz otworzyć podcast i po prostu po tematach.
Ja w ogóle, Mateusz...
To by było zajebiste, gdybyś wrzucił historię naszych tematów, a potem powiedział, jaki news ilustrowali.
To nie jest zły pomysł. Chyba to zrobię.
To jest
fajne.
Dobry pomysł.
W ogóle uświadomiłem sobie dopiero ostatnio, bo wiesz, że prowadzę komiksofony od długiego czasu i te bitwy komiksowe i tak dalej. Dopiero ostatnio sobie zrozumiałem tak jakby, że ja mogę... Forma tak jakby zależy ode mnie, w sensie to, co ja wymyślę, to może to będzie na scenie. Także dopiero ostatnio stwierdziłem, że mogę wymyślić coś naprawdę pojebanego i nikt mnie nie powstrzyma, bo kto mnie powstrzyma? Ja będę na scenie. Także może będzie dobrze, zapraszam. A teraz będę musiał wymyślić coś naprawdę pojebanego, żeby nie rozczarować nikogo. Mike pisze: Mateuszu Żarkowski, zaciekawiłeś mnie tym całym kitesurfingiem. Z pewnością jest to zajebiste. Gdzie i jak się tego nauczyć, by nie sparaliżowało mnie po pierwszym locie? W wodzie najlepiej. Skąd wziąć do tego sprzęt? No i dlaczego kite? Odpowiedz nam swą historię, Mateuszu. Thanks.
Jezus, to wygląda w ogóle jakby jak taka chamska shameless self-promotion.
To jakbyś ty to napisał, nie?
Masakra.
Ale myślę, że jakbyś ty to napisał, to nie wybrałbyś imienia zaczynającego się na tą samą literę, co ty. Bo tacy ludzie jak ja od razu by to skojarzyli.
Ja nie wiem. Strasznie ten. Ale może ktoś jest zainteresowany, więc warto pokrótce powiedzieć. Zacząłem kitesurfing przez Konrada.
Aha.
I ja zostałem, a Konrad poszedł.
Jest niewiele sportów, które zaczynaliśmy osobno.
Tak, to prawda. To prawda. Zwykle większość rzeczy zaczynaliśmy razem, a potem się zmieniały te rzeczy. Jedna osoba zostawała, druga szła dalej. Ja zostałem trochę dłużej w akrobatyce, Konrad został dłużej w żonglerce i kuglarstwie. Ostatnio Konrad zaczął te koło cyra pierwszy, nie?
Tak, tu jest minus taki, że różnimy się wzrostem, przez co nie możemy obaj nas zasuwać na nim, ale... Nie wiem, możemy próbować. Ja mam tego cyra tutaj w biurze, więc możemy wyskoczyć na niego sobie, jak będzie ciepło. Dzisiaj jest ciepło.
A?
Zobaczymy.
Dobra. Jeśli chodzi o sam cały kitesurfing, z pewnością do każdego zdania. Zaciekawiłeś mnie. Cieszę się. Jest to interesujący sport. Z pewnością jest to zajebiste. Uczucie jest generalnie jedno z najlepszych. Jak pierwszy raz stajesz na desce i rzucisz to, wszystko skoordynujesz i już jedziesz, to jest jedno z lepszych uczuć, bo surfing jest w ogóle świetny, bo suniesz po wodzie, a tu masz jeszcze sytuację taką, że masz silnik, który nie jest mechaniczny, tylko masz silnik wiatrowy, że tak powiem. Mhm. Więc daje ci to taką swobodę i wolność. Jest to o wiele lepsze od żaglówki, bo żaglówka jest duża i masywna, a tutaj każdy ruch czujesz bezpośrednio na sobie.
Tak, i dochodzi dodatkowy skill w kontrolowaniu deski pod nogami, żeby nie zanurzyła się zbyt głęboko, żebyś się nie wywalił, żebyś kontrolował wszystko. Zarąbista sprawa.
No generalnie jest świetne. A potem dochodzą oczywiście kolejne rzeczy, coraz bardziej pojebane, skoki, przekładanie tego na inne, na śnieg, na ląd, na inne, nie wiem, na bugi, na rower. Na rolkach niektórzy zasuwają, więc jest to fajna rzecz. Dalej. Gdzie i jak się tego nauczyć, by nie sparaliżowało mnie po pierwszym locie? Więc samemu się nie nauczysz. To jest pierwsza rzecz. Jeżeli masz osobę, która to ogarnia już wśród znajomych, no to często jest tak, że możesz po prostu poprosić tą osobę. Ja tak miałem z Konradem, że Konrad wcześniej brał kurs, nauczył się na kursie, a jako że wiedziałem, że wystarczy mi to, że ktoś mnie poprowadzi w tym, no to Konrad mnie nauczył podstaw.
No w zasadzie tak, bo musisz mieć kogoś, kto pokaże ci wszystkie procedury no bezpieczeństwa i inne.
Tak, musi ci pokazać ktoś, jak to działa i omówi z tobą podstawy teorii. Jak już masz podstawy, to potem jesteś w stanie nauczyć się sam na trików i tak dalej, oglądając po prostu filmy. Jest dużo fajnych filmów, które... filmików takich instruktażowych, które potrafią cię przeprowadzić od pierwszych jakichś rzeczy do trików coraz bardziej zaawansowanych, nie? Ale jednak pierwsze kroki najlepiej robić jest pod okiem właśnie instruktora. No i teraz, gdzie się tego nauczyć? No, jeżeli jesteś z okolic, inaczej, najlepiej odezwać się do mnie, a ja cię przekieruję, bo latawki mają oddziały w całej Polsce. I prawdopodobnie w okolicy twojego miasta jest ktoś, kto mógłby ciebie nauczyć. Jeżeli nie robisz nic na majówkę, to zapraszam na Romo. Wyjazd na Romo jest świetnym miejscem, żeby się tego nauczyć, bo jest to bardzo duża plaża, w której, która jest płaska, możesz stanąć na desce. Deska jest o wiele bezpieczniejsza, ląd jest o wiele niż woda, dlatego że deska ma o wiele mniejsze opory. Więc nie musisz machnąć mocnym latawcem, żeby cię wyciągnęło i pociągnęło po wodzie, tylko stajesz na desce z kółkami, dostajesz kopa w dupę i jedziesz, więc możesz dostać mały latawiec i stopniowo polepszać swój skill. Kobiety się tak świetnie uczy, bo możesz zawsze stać przy nich i one się czują bezpiecznie. Nie? Na wodzie z kolei jest... No i nie jest zimno, jest to świetne miejsce. Wyjazd na Romo jest teraz, na majówkę. Są dwa turnusy, pierwszy jest 30 maja, drugi jest 7 maja. I zapraszam.
No, możecie wejść... Jezus, stronę, zaraz znajdę ją.
Możecie wejść na romomegatrip.pl, możecie napisać do mnie na Latawki Wrocław albo na mateusz@latawki.pl, jeżeli jesteście zainteresowani, żeby zacząć się z tym.
Razem.
No, skąd wziąć sprzęt? No sprzęt jest udostępniany, jak bierzecie. Sprzęt jest udostępniany, jak bierzecie kurs. Standardowo robi się tak, że paradoksalnie latawiec kupuje się na końcu, a zaczyna się od kupna wszelkich osprzętów. Czyli najpierw trapez, jeśli woda to pianka, potem deska i na samym końcu, kiedy już ogarniamy, jaki latawiec potrzebujemy, to dobieramy latawiec do tego.
Mądrze.
I dlaczego kite? Bo kite jest zajebisty. To jest dużo sportów, które próbowałem i kite jak na razie ciągle mnie trzyma.
Kite jest na razie najlepszy?
No. Nie, no jest tyle go ćwiczę, a ciągle są nowe rzeczy. Poza tym jest druga rzecz, jest taka, że jesteś bardzo blisko z żywiołami. Więc biorąc pod uwagę na przykład jakieś akrobatyki, które ćwiczy się w zamkniętych pomieszczeniach, no to kite jedziesz, potem jest wiatr, woda, słońce, które to jest powiedzmy takim ogniem. No w momencie, kiedy jesteś na wodzie i gdzieś popłyniesz trochę dalej samemu, no to czujesz się naprawdę bardzo blisko z naturą i to jest świetne.
Świetna sprawa.
Na Romo miałem historię na przykład, że podczas pływania dołączyła do mnie foka, nie? I miałem taką sesję, że pływałem i skakałem nad foką.
Surferzy natury.
No, to jest fajne w ogóle, że na Romo...
Masz jakieś zdjęcie z tą foką nawet chyba, nie?
Mam. Zajebiste to było właśnie.
To jest zbyt niesamowita historia, żeby być prawdziwa, ale wiem, że widziałem zdjęcie i że to się zdarzyło naprawdę.
Ja mówiłem ci tylko, że porównywałem to do tego, że ty miałeś kiedyś, znalazłeś martwą osobę. I tak. Jak zobaczyłem takie coś szarego w wodzie, to pomyślałem na początku, że jest to ktoś martwy. Ale potem podpłynąłem i z pod wody taki łepek na mnie luknął. Trochę jak w tym filmie animowanym Under the Sea?
Song of the Sea.
Song of the Sea, no.
Prześliczny
film. Gdzie te foczki były. Tak samo trochę tutaj.
Zajebista sytuacja. No i Romo jest właśnie takim miejscem. To jest naprawdę dobre miejsce.
Także dla osób, które może inaczej. Dla osób, które nie mają planów na majówkę, podezwijcie się do mnie i ja zapraszam.
A te wyjazdy, one się po prostu zdarzają, więc trzeba się zainteresować, zapisać i pojechać, bo to jest najlepszy sposób.
Wyjazdy na Romo są zawsze na majówkę i pod koniec września. Tak, no. przed semestrem nowym dla studentów. Więc to są świetne motywy, żeby pojechać i jest to za dosyć śmieszną kasę, biorąc pod uwagę wypożyczenie całego sprzętu, szkolenie i tak dalej. No. Więc
dodałbym, że jadą tam zawsze ludzie na niezłej zajawce, ale nie wiem, czy młodzi ciągle tak mówią.
No i inaczej, jadą tam ludzie z pasją. To jest takie chyba ponadczasowe, więc masz ludzi po prostu, którzy są zajarani i każdy cię... Nie jest tak, że staniesz i będziesz próbował i nie będziesz wiedział, co zrobić, tylko zawsze ktoś ci pomoże, zawsze ktoś ci coś podpowie. Ludzie są bardzo różnym skillu, są od początkujących do wymiataczy. No i kończy się to tym, że po prostu zawsze jest coś, co możesz się nauczyć, zawsze jest ktoś, kto ci doradzi różne rzeczy.
No, tak było, tak jest. Polecamy generalnie.
Ja polecam. Także mam dać.
romomegatrip.pl.
A i Latawki Wrocław na Facebooku, albo a jeżeli coś, to piszcie maila na mateusz@latawki.pl. I ja postaram się uwzględnić to, jak najszybciej wam odpowiedzieć, żeby was skierować na Romo.
Ej, tutaj są w ogóle galerie z każdego roku.
No.
No, zajebiście. Nie wiedziałem,
ty też jesteś
tak,
tam.
Nie wiedziałem, że jest ładnie poukładany.
Są też filmiki z każdego roku.
To widziałem filmik. Znaczy widziałem też zdjęcia, ale nie wiedziałem, że wszystko jest tak ładnie zrobione na stronie, że można sobie zobaczyć. I teraz nie pamiętam, w którym roku byliśmy. 2014?
Ja nie wiem, ja jestem tam co roku. Poza tym co roku dwa razy prawie.
Dobra, czytaj Nie Anona.
Nie Anon pisze, odnośnie filmów, co który powinniście zobaczyć, to Cuties.
Cuties.
Pierwszy słyszę to.
Ja też.
Powinny wam się spodobać, ponieważ film łamie trochę kanon nieśmiertelnych dzieci, koniecznie którym wiecznie trzeba pomagać, żeby dożyły do końca filmu.
Ej, to wygląda naprawdę ładnie. Jest z Elijah Woodem.
No to on jest tym nieśmiertelnym dzieckiem?
No, chyba nie.
Tam jest jeden aktor, którego ja bardzo lubię. To jest z 30 Rock. On się nazywa... Jack McBrayer. To jest, on gra, w 30 Rock gra takiego przydupasa.
Kenneth, a który to jest Kenneth na plakacie?
To jest drugi od lewej.
Ten taki, co krzyczy w stronę kamery?
Tak, ten blondyn taki. On jest w chuj dobry w 30 Rock. I jestem ciekawy tego. Nie ma najlepszych ocen, ale z drugiej strony, wiesz, to nie chyba taki, nie taki film ma być. To nie musi być kolejna lista Schindlera.
Ej, w ogóle ta strona mi się podoba, nie wiem co obejrzeć.
Ale jest coś podobnego po angielsku.
I don't know what to see.
Nie, są podobne strony po angielsku. Trochę lepsze, bo możesz kliknąć na film, który ci się podoba i znaleźć listę, które są podobne do tego filmu.
Wow, na tym cały Sucker Punch, jednak to nie dla mnie. To nie dla mnie miejsce. Nie moje. Jeszcze coś do Wagonika.
A, to jest takie jedno... Jest, nie wiem, z 20 filmów, które polecają. To nie, no to lepszy jest ten angielski, zaraz coś znajdę.
A ta strona może jest po prostu młoda. Może wiesz, zaczyna dopiero.
No.
Nie ma żadnego autora tutaj, także wiesz, nie wiem kto to pisze. Ona i on. No nic, dobra. Nie Anon pisze jeszcze, co do wagonika. Problem wagonika staje się mniejszym dylematem, gdy mamy więcej danych. Lepiej, żeby przeżyła jedna osoba czy czterech morderców. Czy ile tam osób było na torach i w wagoniku,
ta bo nie pamiętam. Strona, o której mówiłem tylko, jeszcze wrzucę tutaj, się nazywa Taste Kid. I to jest strona, gdzie możesz wrzucić serial, film, muzykę i tak dalej i on ci znajdzie podobne rzeczy.
O, teraz to sprawdzę. Ewentualnie, czy w wagoniku jest osoba, którą znamy i lubimy, a reszta to anony. Nie uprościłeś niczego, nie Anon. To, co powiedziałeś, jest absolutnie bezwartościowe. Co z tego, że wiesz, że z jednej strony jest jedna dobra osoba, a w drugiej czterech morderców? W tym momencie też musisz przyporządkować wartość do życia każdego z morderców i życia jednej dobrej osoby i wciąż musisz wykonać tą matematykę moralną.
Ja tylko dlatego mówię, że ten problem jest o tyle śmieszny, że da się go reformułować wiele razy i dlatego możesz stworzyć teoretycznie nieskończoną ilość publikacji z tego, które nie za wiele wnoszą.
Albo dowcip o kobiecie, która nie ma prawa wyboru.
Co jest trochę ma większą wartość. Gdybym miał do wyboru przejechać osobę, która stworzyła problem Wolgonika, albo osobę, która stworzyła ten żart.
Obaj się przyczynili. Habir pisze. Habira wybrałem, bo uważam, że ma fantastyczny komentarz. W tym tygodniu jest mój ulubiony. Słuchaj, Habir pisze. Lubię twardych nauczycieli. Do dzisiaj ich pamiętam i szanuję. Chociaż jedną z nich chciałem zabić na antenie Schwinga, krzycząc Krysia. W każdym razie napisałem długi komentarz, ale się nie zapisała. Obejrzyjcie drugi sezon Daredevila.
Krótko, ale konkretnie. Podoba mi się.
Dostaliśmy na e-mail bardzo długi list, którego tu nie wrzuciłem, ponieważ jeszcze go nie przeczytałem, ponieważ go dostałem dopiero wczoraj. Ale ten e-mail dostałem i przeczytam go i w następnym podcaście będzie odpowiedź. Chciałem tylko to powiedzieć, żeby autor się nie martwił.
Długi e-mail.
O, Radio Klawo pisze do ciebie, ja muszę to przeczytać.
Dawaj.
Mateusz Kłamco, pisze Radio Klawo. Wczoraj pojechałem zarejestrować samochód na pełnym luzie. Z ileś odcinków temu mówiłeś, że się pozmieniało i wszystko można w 15 minut zrobić. Chyba we Wrocławiu czy gdzieś tam.
Obama.
Bo w Warszawie to kurwa godzinę patrzyłem na ekran, czy już mój numerek, a potem problemy, że chcę rejestrować na Woli, a nie na Mokotowie. Potem kolejny numer do kasy i czekanie i powrót do okienka i coś znowu. Na to wszystko powrót za tydzień po dowód. Potem podatek w urzędzie skarbowym. Kurwa, nie wiem jak to zrobiłeś w 15 minut z wymianą tablic. Ja 15 minut spędziłem na znalezieniu miejsca parkingowego. Podsumowując, miałeś fart, dementuję, nic się nie zmieniło. Ja jebie. Dzień na formalności i granie skończył się w pierwszej połowie planu. Jak to się stało? Ty to robiłeś w Szczecinie chyba.
No.
Szczecin to jest mała mieścina, to jest najwyżej 400-500 tysięcy ludzi, Radio, także wiesz.
Nie, no ja miałem tylko w kolejce ludzi, którzy, wiesz, przyjechali, jakieś handlarzy, którzy z Niemiec przyjechali z samochodami i się znali.
Bo w Szczecinie nikt nie kupuje samochodów.
No. Są biedni, nie stać ich.
Nie stać ich na samochody. Kończymy.
No.
Marek Wasago jeszcze.
Przeczytaj jak możesz.
A już w sumie, czy byłaby szansa na partyjkę Munchkina z wami na DF-ach? Tak, byłaby i będzie. Ja wezmę swojego Munchkina i wezmę Munchkina Cthulhu i pewnie będzie na miejscu Munchkin. Także generalnie owszem.
Tak, to nawet nie jest szansa, to jest przymus.
Ja w ogóle na tych DF-ach będę robił bardzo dużo rzeczy i plan dokładny będzie
ja
na
też.
Mojej stronie.
W Danii.
Na mojej stronie w dziale spotkania. Dobra, Mateusz, koniec słuchania tego, co ludzie mają do powiedzenia, ponieważ ludzie nie są istotni. And I'm what some people call mentally retarded. Czas na after show. Przy czym, plany DF-owe już omówiliśmy. I zastanawiałem się, czy powiedzieć ci coś o Dark Soulsach 3.
Chcesz?
Bo w zasadzie to co mogę powiedzieć? Co mogę powiedzieć, co nie zostało powiedziane, albo nie wiem, nie zostanie powiedziane kiedyś tam. Czy to kogokolwiek interesuje? Jest to bardzo dobra gra.
Zrób tak, powiedz jaka była różnica pomiędzy jedynką a dwójką i powiedz jak jest teraz pomiędzy jedynką a trójką.
Przede wszystkim muszę powiedzieć coś też o Bloodborne, ponieważ po drodze był Bloodborne jeszcze. Projektant Miyazaki, czyli projektant Dark Soulsów trójki, pracował przy Dark Soulsie jedynce, przy Bloodborne i teraz przy trójce. Przy dwójce nie maczał palców. I dwójka przez wszystkich jest uważana za trochę gorszą grę, która jest troszeczkę płytsza i mniej ciekawa niż pozostałe i no tak troszeczkę jest, ale to wciąż jest bardzo dobra gra. Przy czym największa różnica między Bloodborne'em a Dark Soulsami to była prędkość walki, bo Bloodborne polegał na agresywnej walce, regenerowało jej życie atakując przeciwników i tak jakby promowane była agresja, a mniej bezpiecznie było, jeśli starałeś się grać bezpiecznie. Tak jakby gra chciała cię oduczyć bezpiecznego grania. Dark Souls przeciwnie. I teraz, zanim zacząłem grać w trójkę, ktoś mi powiedział, że trójka Dark Souls to jest połączenie najlepszych rzeczy z Dark Soulsów i z Bloodborne'a. I trochę to były duże słowa, które, wiesz, nastawiają cię na coś niesamowitego i potem, wiesz, ciężko jest zrównać jakością. No i tylko ci powiem, że moje obawy nie były uzasadnione w ogóle. Ta gra po prostu... Nie oceniasz tej gry. Grasz w tą grę. Nie możesz oceniać takich gier.
Ja... No, ja mam wrażenie w ogóle, że podczas kiedy gry ostatnio tworzone są bardzo prosto i ciężko jest właśnie je spletywać w ten sposób. Na przykład jakiś czas temu wyszło Ashes of Singularity ja jako, wiesz, jako fan strategii stwierdziłem, dobra, mam teraz chwilkę czasu, w której mogę zobaczyć mniej więcej, co tam wyszło ciekawego. Jako, że Ashes of Singularity było tworzone przez ludzi, którzy stworzyli pierwszą taką, pierwszą strategię nowej generacji, czyli wiele procesorów i tak dalej, mogłeś w trakcie walki, walki wycofać kamerę bardzo daleko, przenieść się zupełnie na inną stronę planety, bitwy miały bardzo dużo jednostek i tak dalej, to wyknąłem tą grę na raz. Chyba tylko raz musiałem powtarzać misję jakąś.
Muszę zobaczyć tą grę.
I nie ma, ona jest nastawiona chyba raczej na multiplayer niż na single player, co jest dla mnie trochę słabe, bo...
Bo nie,
nie jara multiplayer w grach strategicznych. Ja wolę jakieś asymetryczne sytuacje, z którymi musisz sobie poradzić. Mhm. I o ile właśnie StarCraft był bardzo fajny i bardzo przyjemnie się grało właśnie w dwójkę i w te wszystkie trzy po kolei, to ciągle były dynamiczne bardzo gry, no to Ashes of Singularity było z kolei bardzo proste, nie? Mhm. I tak pomyślałem, jakie są gry, które mógłbym sobie przypomnieć. I ktoś polecił w...
W nieczystych zagrywkach?
Nie w nieczystych zagrywkach. Na jakimś forum. Mhm. Polecił Company of Heroes, bardzo starą grę z 2006.
Tak, ale też uznawano za jedną z bardziej fantastycznych strategii ever. Pamiętam, miała dziesiątkę w CD Action.
No właśnie, i umarłem praktycznie, jak ta gra jest dobrze zrobiona.
Tak.
Biorąc pod uwagę, że ta gra jest w klimatach II wojny światowej, czyli klimat, który mnie w ogóle nie jara.
No, mnie też, dlatego nigdy nie odpaliłem.
To jest stworzona niesamowicie. Jest bardzo dużo takiego taktycznego myślenia, zastanawiania się, co dalej, jak posuwać front naprzód. Często są takie na przykład... jakby naturalnie powstają takie sytuacje, gdzie walczysz z przeciwnikiem o front. I to jest ciekawe, że musisz zabezpieczać, tam są punkty, które musisz zdobywać i one ci generują zasoby. I w miarę jak zdobywasz te punkty, musisz je też zabezpieczać, przeciwnik próbuje często, ma mniejszą armię, to próbuje cię na przykład zajść, więc dzieli tą armię i atakuje 10 punktów naraz i ty możesz obronić tylko parę z nich, nie? Mhm. Więc, każda z tych misji jest zupełnie inna od drugiej. To znaczy za każdym razem jest coś, czymś się różni, co jest bardzo, bardzo ciekawe, biorąc pod uwagę na przykład StarCrafty ostatnie, gdzie praktycznie misje miały trzy stereotypy, nie? W których...
zadanie do zrobienia.
Tak, albo coś broniłeś, albo coś musiałeś zdobyć, albo musiałeś przetrwać ileś tam właśnie czasu. Tych rzeczy było powiedzmy z 3 czy 4 takie schematy.
No w zasadzie tak.
A tutaj jest bardzo dużo takich nowych rzeczy i pomimo, że gra jest w ogóle z 2006 roku. I tak jak byłem przyzwyczajony do tego, że wiesz, że gram w grę, która jest... że gram w strategię, to mówię, dobra, to włączę sobie na hard. I grałem, druga, trzecia misja, czwartej nie mogłem przejść, męczyłem się z nią chyba z 5 czy 6 czy 7 razy, musiałem ją powtarzać.
Mhm. A bo za każdym w końcu?
Tak, bo w jakimś czasie już zrozumiałem, o co chodzi, ale musiałem dojść do wszystkiego, musiałem włączyć sobie jakiś let's play, zobaczyć jak w ogóle, czy ja czegoś, nie wiesz, czy czegoś nie pominąłem.
A jakiegoś mechanizmu gry na przykład planowania.
Tak, na przykład, czegoś tam. I w końcu szło na to, że nie, nic nie pominąłem, po prostu jestem za słaby.
You gotta get good.
Nie, bo myślałem na przykład, że komputer oszukuje i wysyła do mnie ludzi spoza planszy, a tymczasem nie, okazuje się, że jeżeli nie zabezpieczy jakiegoś miejsca, to komputer znajdzie tą dziurę i obejdzie mnie za plecami po prostu. Więc jestem pod mega wrażeniem tej gry. Jest dużo, dużo fajnych mechanizmów i w skrócie, chciałem tylko powiedzieć, że nowe gry są strasznie łatwe często.
No bywają.
Bywają. I nie wiem, czegoś mi brakuje w tych grach, takiego wyzwania.
Wiesz co, ale to, wiesz, tego znajdziesz zawsze w Dark Soulsach dużo, ale to, co jest siłą tej gry, to nie do końca jest to. Co jest siłą, to jest poziom dopracowania tej gry. Z mojej perspektywy patrząc, gdzie grałem w każdą poprzednią część, mogę tak naprawdę oceniać zmiany, które zaszły. I każda zmiana, która jest w tej grze, nawet już nie mówię, czy one mi się podobają, czy nie, ale każda z nich czujesz, że jest super przemyślana i że ona pasuje doskonale do każdego innego elementu gry. I czujesz się zatopiony w świecie, który jest autentyczny i głęboki i który możesz poznawać przez wiele, wiele godzin gry i poznasz tylko mały fragment. Także no jest mega. Ale dość o tym. Ja jestem, wiesz, może w połowie teraz, także jeszcze będę, mam dużo przed sobą. Nie będę grał nic innego przez lata pewnie. Nie wiem, przez miesiące. Nie przesadzajmy. Ale dość o tym. Łona, co Łonie?
Co Łonie? Łonia wypuścił nowy album.
Cały album już?
Cały album.
Jeszcze i... jeden kawałek, ten z chujowym refrenem.
Z którym?
Nie wiem, jak ono ma na imię.
Aha, to też, ale nie, no, to
ale
był
dobry
jeszcze
teledysk.
Jeden. Jest błąd, który jest świetny. Inaczej, wypuścił cały album.
Zajebiście.
Cały album jest dostępny do kupienia za w ogóle te pieniądze, które oni za ten są śmieszne.
Gdzie oni wczoraj?
Album kosztuje 30 zł. czy 35, plus tam chyba parę złotych wysyłka. Mhm. Można kupić go w MP3-kach za 15 zł.
To w takim razie nawet się nie zastanawiam.
I jest dostępny cały na YouTubie od razu, w dniu premiery. Mhm. Nie, wiesz, od razu możesz go wejść na YouTubie i wciągnąć, więc...
Autentycznie ludzi... głupio by mi było go ściągnąć nielegalnie, jak kosztuje 15 zł.
Więc ja wrzucam tylko, że nowy album Łony wyszedł, nazywa się nawiasem Umówiąc i mi się podobało wszystko w nim.
Biorę go.
Trzy piosenki, które tam słyszałem, bardzo mi się podobały. Jest to w nowej odsłonie, już nie ma takiego smutku, jaki potrafił być w poprzednim. Teraz jest taki jakiś nowy...
Nowy zmieniony Łona?
Tak, nie nowy zmieniony Łona, ale trochę bardziej z jajem. Tak może to taki powrót do tego pierwszego albumu jego, nie? Czyli Koniec żartów. Kurczę, no wydaje mi się, że nawet, że zachęcam każdego, żeby wszedł. Tutaj ja daję linka, żeby można było kupić go. Jako, że i druga rzecz. To jest koleś, który sprzedaje muzykę za 36 zł kosztuje album, tak? I 15 zł kosztują MP3-ki. To jest coś niesamowitego w dzisiejszych czasach.
No trochę tak, ale bardzo fajnie. Ja się cieszę, właśnie w tej chwili wypełniam do końca dane i to będzie pierwszy podcast, na którym kupiłem tak dużo różnych rzeczy w trakcie. Bo kupiłem już, wiesz, leki.
Ha, kupiłeś te, kortyzol.
Wiesz co, ale jeżeli na mój ból serca nie pomoże mi Misericordium, czy jak to się nazywa, to myślę, że płyta Łony na pewno.
Czy pomoże ci na ból dupy? Wrzucam też na link do YouTube'a, żeby można było sobie posłuchać. Ja polecam Błąd, który mi się bardzo podoba.
Fajnie, przerobię sobie dzisiaj.
No, to tyle.
To tyle.
Szetłona ma nowy album i jest świetny.
Tak. Mateusz wspominał wcześniej, że wyjeżdża na Romo i myślicie pewnie, o nie, nie będzie podcastu przez tak długi okres, jak ja wytrzymam.
I macie rację.
Ale tylko pozornie, bo planujemy w przyszłym tygodniu spotkać się i nagrać materiał na nieobecność Mateusza. Czy to będą całe odcinki takie jak ten, czy to będą trochę krótsze rzeczy, w których będziemy czytać różne rzeczy, które może mi się uda znaleźć. Jeszcze się okaże, bo jeszcze to będziemy ustalać, ale na pewno coś dostaniecie pod nieobecność Mateusza.
Podoba mi się, że Konrad zobowiązuje się do czegoś, zanim jeszcze w ogóle to zrobiliśmy.
Ja... Tak, to jest historia mojego życia.
Widzisz, ja wychodzę z założenia, że trzeba mało dawać, a potem zaskakiwać pozytywnie.
Ale, aha, no chyba, że tak. Nie wiem, ja chciałbym tylko dać wam trochę nadziei, bo nadzieja umiera ostatnio.
Nadzieja matką głupich, powiem tylko.
No, możesz znaleźć przysłowie na każdą sytuację w dowolną stronę, w jaką chcesz. Bo pamiętaj, że... Czekaj,
czy to jest też przysłowie?
Kto nie próbuje, ten nie wygrywa, ale gdyby kózka nie skakała, to by nóżki nie złamała.
I by nudne życie miała, to jest dokończenie tego przysłowia.
Tak, możesz znaleźć autentycznie na każdą sytuację, możesz znaleźć taki tekst. Jesteś, życie to twoja ostryga, Mateusz. A także pudełko czekoladek.
To co?
To
podsumowując,
nic.
Postaramy się nagrać. Rzeczy. Tak,
nagramy, coś dostaniecie. Dziękujemy
dostaniecie
za waszą
coś.
Uwagę. Dziękujemy za waszą uwagę. Idziemy wpierdolać Misericordię. Z Wrocławia mówili do was
jeżeli nie nagramy podcastu, to możecie sobie kupić Misericordię.
Tak.
Albo ten, maść na ból dupy właśnie. Mhm.
A my to drugie, czy jak straciliśmy dziecko, bo podcast jest jak nasze dziecko trochę.
Tak. Mhm. Więc to był 94. odcinek. Z Wrocławia mówili do was Mateusz Żarkowski. Wpisz sobie coś w intro.
I Konrad Okoński, zakaz postoju. Cześć.
Yeah. Better.